Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy w ojczyźnie i poza jej granicami. Rozpoczynamy wieczorne nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy już w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. Prezydent miasta, rola i zadania. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja w drugiej części witam naszych zaproszonych gości. Witam serdecznie pana Michała Zaleskiego, prezydenta miasta Torunia. Szczęść Boże, panie prezydencie.
Szczęść Boże.
Z nami jest także pan Artur Warzocha, radny sejmiku województwa śląskiego, kandydat na prezydenta Częstochowy. Witam, panie Arturze.
Witam, szczęść Boże.
Pan Dariusz Stefaniuk, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska, kandydat na prezydenta tego miasta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan Marek Gralik, radny Rady Miasta Bydgoszcz, także kandydat na urząd prezydenta. Witam serdecznie, panie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkie radiosłuchacze.
Wybory samorządowe tuż, dosłownie dni dzielą nas od tych wyborów. No właśnie, wyborów przez Polaków dosyć mocno marginalizowanych. Jeżeli statystycznie popatrzymy na udział Polaków w wyborach, to najbardziej aktywni jesteśmy w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, później wybory do Parlamentu Europejskiego. Natomiast te wybory samorządowe stoją gdzieś na szarym końcu. Wybory dosyć ważne, istotne, bo przecież od kształtu tych wyborów zależy życie w naszych środowiskach, w których przecież na co dzień realizujemy nasze powołania zawodowe. I także i inne. Panie prezydencie, może warto na samym początku tego naszego wieczornego spotkania chociaż słowo zamienić o samorządzie. Jaka jest rola i znaczenie samorządu? I myślę, że to światło rzucone pozwoli nam sobie uzmysłowić, o czym tak naprawdę dzisiejszego wieczoru rozmawiać będziemy.
Bardzo ważna propozycja, bo jeszcze nas, Polaków, niewiele osób wie o tym, jaka jest rola samorządu. Samorząd to ten zakres działania, który jest najbliżej mieszkańców. Mieszkańców miasta, gminy, powiatu, czy wreszcie w największej skali województwa. Tutaj skupiają się działania codzienne, więc samorządy zajmują się edukacją, czyli szkołami, ale także przedszkolami oczywiście, żłobkami, wprawdzie już innymi elementami służby zdrowia. Nie, chociaż takim fragmentem bardzo ważnym, jakim jest opieka długoterminowa, tak. To jest opieka nad ludźmi starszymi, czy ludźmi schorowanymi, którzy muszą znaleźć się w ośrodkach, gdzie mają zapewnioną opiekę stałą, całą dobową, bądź docierają do tych miejsc, aby oddać się opiece dziennej. To tak, samorządy zajmują się także tą codzienną komunikacją, komunikacją publiczną, a więc autobusy, tramwaje. To oczywiście w miastach, szczególnie w większych miastach jest ważny zakres. Utrzymują ulice lokalne. Samorządy także dbają o to, aby było w miastach bezpiecznie. Nie zastępują policji i nie wyręczają jej, natomiast stwarzają własne formy zapewnienia tego bezpieczeństwa. Służąc na przykład właściwymi formacjami, takimi jak straże miejskie czy gminne, ale także zakładając monitoring, czy po prostu zapewniając bezpieczne warunki funkcjonowania poszczególnych części miast, czy naszych gmin, czy powiatów. Wreszcie samorządy także zajmują się problematyką rozwoju danego miasta, danej gminy. Inwestują po prostu, czyli jeżeli gdzieś jest niezbudowana ulica, trzeba ją zbudować, to właśnie jest to zadanie samorządu. Jeżeli gdzieś jest nieoświetlony jakiś fragment osiedla, trzeba zbudować instalacje oświetleniowe, również się tym zajmują. Ten bogaty zakres, on ciągle się poszerza, ponieważ ciągle niestety ustawodawca, czyli Sejm, Senat i rząd polski dokładają zadań samorządom, aby te samorządy miały więcej pracy. No tak, ale przede wszystkim po to, aby samemu mieć mniej pracy i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ samorządy dostają te nowe zadania niestety bez środków finansowych z państwa. I państwo, mówiąc krótko, swoje zadania przerzuca na barki samorządów. Taki klasyczny przykład to jest budownictwo mieszkaniowe, a właściwie zapewnienie warunków mieszkaniowych rodzinom, które nie mają możliwości w własnym zakresie zadbać o mieszkanie. Takich rodzin jest naprawdę bardzo dużo. To są rodziny albo biedne, albo rodziny, rodziny, które mają problemy z funkcjonowaniem własnym i te rodziny, nie mając mieszkań, mają obowiązek otrzymać te mieszkania od gmin, a gminy muszą albo te mieszkania wybudować, albo pozyskać po prostu gdzieś tam remontując czy adaptując jakieś obiekty. Zadanie niesłychanie trudne, ale ważne, ponieważ w warunkach klimatu polskiego nie sposób żyć bez mieszkania. To też kolejny przykład na to, jak samorządy mają szeroki i rozległy zakres kompetencji.
Panie prezydencie, i ten bezpośredni temat, który jakoś skoncentrował nas i doprowadził do naszego spotkania, jaka jest rola i znaczenie urzędu prezydenta na tle tych struktur samorządowych, o których przed chwilą pan prezydent powiedział?
Prezydent to osoba, która kieruje miastem, a dokładnie 106 miastami w Polsce, ponieważ pozostałymi mniejszymi miastami kierują burmistrzowie, a miast w Polsce jest dużo ponad 300, a więc w tych przypadkach ponad 100 miast tam rzeczywiście są prezydenci. Jest to organ wykonawczy. Cóż to jest organ wykonawczy? No jest to człowiek, który jednoosobowo, wybrany bezpośrednio w wyborach, których mieszkańcy głosują na konkretną osobę, tych kandydatów bywa czasami kilkunastu, ale wybierają oczywiście jedną osobę, tegoż właśnie prezydenta, ten człowiek ma na sobie całą odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta przez 4 lata. Całą, to podkreślam wyraźnie, bo odpowiada i za pracowników, czyli urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, odpowiada za dyrektorów szkół, a poprzez dyrektorów szkół za funkcjonowanie szkół, ale oczywiście także przedszkoli, odpowiada za dyrektorów instytucji miejskich i tych, które zajmują się utrzymaniem ulicy, tych, które zajmują się wywozem śmieci, dostawą wody i kanalizacji i tak dalej, tych szeregu przedsiębiorstw, odpowiada także za bieżące funkcjonowanie na przykład z całej sfery kultury, sportu czy rekreacji. To jest naprawdę wielki zakres i wielka odpowiedzialność. Oczywiście nie jest sam, no są urzędnicy w Urzędzie Miasta, dyrektorzy jednostek, szkół, dyrektorzy spółek czy prezesi spółek, jeżeli takowe w mieście istnieją, ale mimo wszystko ostatecznie ta cała odpowiedzialność trafia do prezydenta. Ja już 2 czy 3-krotnie stawałem przed takim specjalnym, stworzonym dla oceny poprawności finansowego działania składem sędziowskim, w którym to byłem tym, którego oceniano, gdzie pytano, to jest samorządowe kolegium odwoławcze, pytano, dlaczego doszło do niedopilnowania wydatkowania na przykład kwoty 50 zł. Tłumaczyłem, tą kwotę nieźle wydatkowano w instytucji miejskiej. Jest tam dyrektor i to nawet nie ten dyrektor, tylko pracownik tam dokonał jakichś niewłaściwych operacji finansowych. I wtedy z całą powagą rzeczy sędziowie tego mini Trybunału mówili, proszę pana, zgodnie z ustawą, pan jest jednoosobowo odpowiedzialny za gospodarkę finansową w całym mieście i to, że jest jeszcze po drodze dyrektor, kierownik i referent, to nie ma znaczenia. To pana odpowiedzialność. Skutecznie oczywiście udało mi się wybronić w tych sytuacjach, wyjaśniając przyczyny i powody, że nie chodziło o świadome naruszenie, tylko o sprawy ludzkich pomyłek, ale niemniej tak jest. Ta odpowiedzialność jest bardzo realna. Ten człowiek ma także stosunkowo duże kompetencje, ponieważ wszystkie sprawy, które na bieżąco dzieją się w miastach, on podejmuje decyzje, aczkolwiek ustawa przewiduje, że jest szereg decyzji zastrzeżonych dla Rady Miasta. Rada Miasta, organ wieloosobowy, jest organem tak zwanym stanowiącym, czyli organem, który decyduje o rozwiązaniach najczęściej systemowych, bądź o decyzjach, które w ustawach wyraźnie są zastrzeżone dla tego organu, czyli dla Rady Miasta.
Panie prezydencie, tak dookreśliliśmy sobie obszar tematyczny, po którym będziemy dzisiejszego wieczoru poruszać się, a teraz już konkret. Jest pan prezydentem już 3. kadencję, w 4. wyborach na urząd prezydenta miasta Torunia będzie pan startował, startuje pan, panie prezydencie. Jesteśmy w Radiu Maryja, które od 23 lat mieści się w Toruniu. Byliśmy w telewizji Trwam. Jakim jest to nasze miasto? Jaki jest Toruń? Co udało się w Toruniu zrobić i jakie są również perspektywy rozwoju naszego miasta, panie prezydencie?
No ja to z radością powtarzam przy każdej okazji. Dziękuję Radiu Maryja, że mogę również i na falach tego radia o tym powiedzieć, że Toruń jest miastem dobrym, że Toruń jest miastem ładnym, że Toruń jest miastem, którym żyją ludzie, którzy sprzyjają innym. Myślę, że powiem to może tak trochę, no bardzo chwaląc się, nie siebie imiennie oczywiście, ale nasze miasto, że myślę, że nie byłoby Radia Maryja w Toruniu, gdyby Toruń nie był dobrym miastem. No to są rzeczy będące w symbiozie. Dobre miasto i dobra rozgłośnia katolicka, w efekcie także oczywiście telewizja, ale i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to idzie z sobą w parze. A więc to jest miasto, które naprawdę, w którym naprawdę warto mieszkać. Miasto, które oczywiście ma swoje problemy, ale po to są ludzie do tego wynajęci, do tego w tym zaangażowani, ludzie, którzy służą mieszkańcom i którzy te problemy rozwiązują, a więc mieliśmy przez wiele lat problemy związane z sieciami kanalizacyjnymi. Rozwiązaliśmy je, zbudowaliśmy 200 kilometrów tych sieci. Mieliśmy problemy z ulicami, drogami, które często były piaszczyste, gruntowe, też kilkaset kilometrów dróg, no przesadzam, ale to 200 kilometrów to jest właśnie już kilkaset, czyli tyle zbudowaliśmy ulic, uliczek i dróg o znaczeniu oczywiście istotnym. Brakowało nam mostu przez Wisłę. Toruń jest pięknie położony nad Wisłą. Mieliśmy tylko jeden most, straszliwie zapchany. Sięgnęliśmy po to zadanie i zrobiliśmy to. Mamy niedobór dzieci w szkołach. To jest kwestia oczywiście niżu demograficznego. Jest tych dzieci coraz mniej. Mamy taki program, który umożliwia utrzymanie tych szkół, bo wierzymy ciągle, że w tych szkołach będzie jednak więcej za kilkanaście lat dzieci. Wprowadzamy inną działalność o charakterze oświatowym, ale i także kulturalno-rekreacyjnym do tych obiektów, żeby nie stracić tych obiektów dla potrzeb szkolnych albo po prostu zamieniamy szkoły między sobą. To są problemy do rozwiązania. Toruń jest także miastem, w którym bardzo sprzyjamy gościom naszego Grodu Kopernika, jak się mówi o Toruniu, bo odwiedza nas 1 700 000, tak pokazują badania, około tylu rocznie przybyszów. To są turyści, ale to są także przecież osoby pielgrzymujące do Radia Maryja, pielgrzymujące na spotkania doroczne, rocznicowe i przybywające do naszego miasta także w celach typowo turystycznych. Dla tych osób stwarzamy dobre warunki. Dla przykładu powiem, że w okresie 10 lat ilość miejsc hotelowych w Toruniu wzrosła o 100%. Było to nieco ponad 2000 miejsc hotelowych. Jest w tej chwili ponad 4000 miejsc hotelowych. Czy to są inwestycje miejskie? Nie, to są inwestycje prywatne, ale prywatni przedsiębiorcy dostrzegli, że w Toruniu można zrobić interes dzięki tym, którzy do Torunia przyjeżdżają, i budowali hotele, hoteliki, hostele, apartamentowce i to wszystko funkcjonuje. To jest także cała sfera różnego rodzaju usług, które dla gości przybywających do Torunia są przygotowywane i są przygotowane. Dbamy także oczywiście o osoby, które wymagają opieki, szczególnej opieki, a więc dbamy te o osoby w wieku starszym, zapewniając zarówno przy złym stanie zdrowotnym im miejsca pobytu, jak i wtedy, kiedy potrzebne są miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku, również takie miejsca zapewniamy. Toruń, jak każde miasto, jest miastem, które ciągle musi coś nowego poszukiwać i w Toruniu staramy się te poszukiwania tak prowadzić, aby przede wszystkim oczekiwania Torunian były spełniane, a więc pomysły Torunian są dla administracji miejskiej najważniejsze i ich realizacja to jest to największe wyzwanie.
Michał Zalewski, prezydent miasta Torunia, kandydat na urząd miasta Torunia. Pan Artur Warzocha, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, były wicewojewoda śląski i także kandydat na urząd prezydenta Częstochowy. Jaka jest Częstochowa? Przechodzimy do duchowej stolicy naszej ojczyzny. Pytamy się o te trudne zagadnienia, o problemy, z jakimi boryka się Częstochowa, ale także od razu o te pomysły i programy dotyczące możliwości zmiany tego, co trudne w tym mieście.
Częstochowa to jest rzeczywiście olbrzymia aglomeracja miejska, licząca dzisiaj około 220 tysięcy mieszkańców. Dawniej w latach swojej największej świetności, około 20 lat temu, liczyła prawie 270 tysięcy mieszkańców. Częstochowa, trzeba też pamiętać o tym, to jedyne takie miasto w Polsce i chyba jedyne takie miasto na świecie. To znaczy mam tutaj na myśli miasto, olbrzymią tę aglomerację miejską czy wielkomiejską, która otacza sanktuarium maryjne, a w przypadku Częstochowy jest to przecież sanktuarium, o którym się mówi, że to sanktuarium narodu polskiego. Duchowa stolica też, jak ojciec był łaskaw wspomnieć. Inne sanktuaria maryjne rozsiane po całym świecie mają nieco inną specyfikę. Ja przypomnę, że Lourdes, Fatima to są małe miejscowości, gdzie życie koncentruje się głównie właśnie wokół kultu maryjnego. Natomiast Częstochowa, oprócz tego, że ma tę piękną perłę, jaką jest Jasna Góra, jest miastem wielkim, ludnym, z dużymi problemami również. No i teraz przechodząc już może do konkretów. Od wielu lat, od kilku ostatnich lat Częstochowa przeżywa potworny kryzys cywilizacyjny. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że nie przybywa nowych miejsc pracy, że tej pracy brakuje, że ubywa miejsc pracy, więcej miejsc pracy ubywa niż przybywa tych nowych. Wiąże się to z olbrzymim ruchem migracyjnym, czyli który się odciska takim piętnem depopulacji miasta. W ciągu ostatnich 4 lat z Częstochowy wyjechało na stałe ponad 15 tysięcy mieszkańców, w tym są to ludzie przede wszystkim młodzi, głównie ci, którzy wyjeżdżając na studia do Częstochowy potem już nigdy nie wracają. Na ten problem miasto czy samorząd lokalny powinien zareagować w sposób taki, mianowicie, że powinien podjąć pewne działania zmierzające do tego, żeby pozyskać kapitał, który powinien przyjechać do miasta, powinien się w tym mieście dobrze poczuć i powinien tutaj się zakorzeniać, to znaczy budować nowe firmy, które skutkowałyby tworzeniem nowych miejsc pracy. Niestety tak nie jest. Ostatnia kadencja obecnego samorządu miejskiego w Częstochowie nie napawa tutaj żadnym jakimś specjalnym optymizmem. Obecne władze miasta nie podejmowały żadnych wysiłków poważnych, mam tutaj na myśli takich poważnych, konkretnych kroków, które miałyby za zadanie przyciągnąć, zainteresować przedsiębiorców, inwestorów, którzy przyjechaliby po to, żeby w Częstochowie budować od podstaw swoje interesy. Wiąże się to również, bo ta sytuacja ekonomiczna, zła sytuacja ekonomiczna ma również swoje skutki w pozostałych dziedzinach, czy też obszarach aktywności samorządu lokalnego. W tym między innymi oczywiście w edukacji, ale również w zdrowiu, bo miasto utrzymuje spory, jak na warunki częstochowskie, szpital, zespół szpitali miejskich, które tworzą 3 były szpitale miejskie, ale również ma to swoje negatywne odbicie w sferze kultury, polityki społecznej i wielu, wielu innych. W sporcie ostatnio, który też, częstochowski sport, który miał spore sukcesy w latach poprzednich, dzisiaj przeżywa też swoisty kryzys. Dotyczy to tych najbardziej ukochanych przez częstochowian dyscyplin sportowych na czele z żużlem, który tutaj jest mieszkańcom Torunia również bliski, prawda? Ale również z piłką nożną, czy ukochaną już w tej chwili przez Polaków siatkówką. Przypomnę, że AZS Częstochowa to był bardzo renomowany zespół, który wychował wielu wybitnych reprezentantów Polski. Mówię o tym dlatego, że chociaż tutaj samorząd nie ma może jakichś takich bezpośrednich przełożeń, ale jednak sytuacja ekonomiczna, w jakiej miasto się znalazło, wpływa bezpośrednio również na poziom finansowania sportu. Samorząd częstochowski również do niedawna był bardzo ważnym podmiotem życia, który kreował na przykład życie kulturalne w mieście. Częstochowa ma, do dzisiaj utrzymuje jeszcze, ale trzeba przyznać, że są to już w tej chwili imprezy, które są, bardziej są organizowane siłami społecznymi niż przy użyciu środków i instrumentów, którymi dysponuje samorząd miejski. Na przykład takie flagowe okręty, jeżeli można je określić, jak Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudemater, którego już 23. edycja się, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku odbyła. Przez wiele, wiele lat był to festiwal interdyscyplinarny, organizowany pod auspicjami, no powiedzmy, miejskimi, ponieważ organizował ten festiwal Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater, będący jednostką miejską. Dzisiaj miasto się jakby z tego obowiązku zrzekło i przekazało to stowarzyszeniu, czyli podmiotowi, który działa poza sferą budżetową, finansowaną z budżetu miasta. To są niedobre zjawiska, ponieważ ja uważam, że samorząd lokalny powinien być mecenasem kultury, powinien wspierać ambitne projekty, takie, które jeszcze przynoszą pewną sławę i renomę miastu na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej. Odrębną kwestią jest to, w jaki sposób samorząd miejski w przypadku Częstochowy układa sobie relacje z tym najważniejszym podmiotem życia religijnego w mieście, jakim jest Jasna Góra. Tu są wątki, które można powiedzieć są wieloaspektowe, bo z jednej strony Jasna Góra, klasztor jasnogórski jest jednym z wielu kościołów funkcjonujących na terenie miasta. I ten ośrodek jest traktowany, ten klasztor jest traktowany przez wielu częstochowian, ale z drugiej strony spełnia on tę szczególną rolę w sercach, można powiedzieć, narodu polskiego i nie tylko, prawda? Jest to również miejsce pielgrzymki i kultu wielomilionowej, międzynarodowej rzeszy wiernych. Jest to również miejsce celu podróży nie tylko katolików, ale również ludzi innych wyznań, którzy przyjeżdżają do Częstochowy właśnie ze względu na Jasną Górę, bo chcą zobaczyć, jak wygląda i jak funkcjonuje sanktuarium maryjne, które się w naszym mieście, właśnie w granicach naszego miasta mieści. Ułożenie właściwych relacji pomiędzy samorządem, czy inaczej wspólnotą lokalną reprezentowaną przez samorząd, przez władze samorządowe częstochowskie, a tym szczególnym miejscem jest kwestią bardzo ważną, a tutaj niestety pozostawia to jeszcze wiele do życzenia.
Pan Dariusz Stefaniuk, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska, zatem przenosimy się do Białej Podlaski.
Biała Podlaska to 60-tysięczne miasto na wschodzie naszego kraju. 30 kilometrów od Białej Podlaskiej jest granica z Białorusią. Najbliższym dużym miastem są Siedlce. Biała Podlaska to miasto z tradycjami lotniczymi, z dużym lotniskiem wojskowym, z fabryką samolotów, która działała w dwudziestoleciu międzywojennym. Dużymi firmami, które działały w Białej Podlaskiej, firmami odzieżowymi, meblarskimi. No i ze smutkiem trzeba powiedzieć, że firmami, których dzisiaj nie ma. To jest miasto, które dzisiaj, tak jak wiele miast ściany wschodniej, toczy problem bezrobocia i to jest największa bolączka nas wszystkich samorządowców, którzy w tym mieście próbujemy zmienić zastany stan rzeczy. Odpływ ludzi młodych, nie tylko do większych ośrodków, ale również poza granice naszego kraju. To jest olbrzymi problem wielu, wielu rodzin, które w Białej Podlaskiej mieszkają, rodziców, którzy tutaj wychowywali swoje dzieci i na starość myśleli, że te dzieci się nimi zaopiekują, że będą mieszkali razem z nimi. Niestety sytuacja ekonomiczna wielu Polaków, w tym także mieszkańców Białej Podlaskiej, zmusza ich do wyjazdu. I myślę, że tutaj jest ważna rola prezydenta, bo dzisiaj mówimy właśnie o tej funkcji, bo prezydent dla mnie kojarzy się z takim ojcem rodziny. ojciec rodziny, bo te nasze wspólnoty, te nasze miasta to są takie nasze rodziny i prezydent powinien być ojcem, który daje wzór, daje przykład, z którego możemy korzystać. Prezydent miasta powinien być osobą, która jest poza wszelkim, jak to się mówi, podejrzeniem, osobą, na którą wszyscy patrzą, zwracają uwagę też na sferę moralną, jak i na sferę swojego zaangażowania. Żaden ojciec rodziny nie kupi sobie lepszego samochodu, zanim dzieci nie będą ubrane, zanim dzieci nie będą wyposażone w podręczniki szkolne. Myślę, że to takie myślenie o prezydencie przekłada się później na zarządzanie tym miastem. W Białej Podlaskiej mieliśmy problem szkół i niestety obecne władze, obecny włodarz już rządzi 16 lat wspólnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym, stwierdził, że jedna ze szkół jest niepotrzebna, można ją zlikwidować. I rodzice w tej szkole, to była szkoła na osiedlu Sielczyk w Białej Podlaskiej, postanowili walczyć o tą szkołę, postanowili jej bronić i stanęli na Radzie Miasta, wykazując, że ta szkoła ma rację bytu, że za 3 lata ilość dzieci się będzie zwiększać, czemu przeczyły oficjalne dane, które dostawaliśmy z Urzędu Miasta. Rodzice nie uwierzyli tym danym, zgłosili się do Urzędu Stanu Cywilnego i wykazali empirycznie, że ilość dzieci będzie zupełnie inna. Niestety przegrali batalię w Radzie Miasta, mimo że my jako Prawo i Sprawiedliwość ich wspieraliśmy, ale postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i pomogliśmy rodzicom założyć stowarzyszenie. Stowarzyszenie Dobra Szkoła, które dzisiaj prowadzi szkołę społeczną. Pomógł nam w tym senator Grzegorz Bierecki, pomógł nam w tym dziekan Marian Danilu, którego serdecznie pozdrawiam. I dzięki temu szkoła o profilu katolickim dzisiaj funkcjonuje w Białej Podlaskiej. 115 osób, 115 dzieci ma miejsce do nauki. Otworzone zostało przedszkole, nie pobierane jest żadne czesne. Szkoła się utrzymuje, jest na drugim miejscu wśród podstawówek w Białej Podlaskiej, więc wydaje się bardzo dobrze, jeżeli idzie o finansowanie. Miasto do tej szkoły nic nie dopłaca, a nauczyciele mają pracę. Więc to jest przykład, jak można w takich małych środowiskach, w lokalnych wspólnotach wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że się da. Jednakże oczywiście tutaj jest ważna współpraca z samorządem i aż by się chciało powiedzieć, że samorząd powinien docenić właśnie takie działania i je wspierać. Samorząd powinien też wspierać przedsiębiorców, ludzi, którzy, że tak powiem, utrzymują wspólnotę, utrzymują naszych urzędników poprzez niskie podatki, poprzez otworzenie się na przedsiębiorców, którzy często ten wdowi grosz przynoszą do Urzędu Miasta, bo wiemy, że akurat u nas nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o pracę, czy chodzi o zarobki. I urzędnicy powinni zdawać sobie też sprawę z tego, jak ważne jest to, aby jak najwięcej firm istniało w takich małych ośrodkach. My proponujemy jako PiS, ja jako kandydat na prezydenta, zamrożenie stawek podatkowych. Wydaje się, że w obecnej dobie jest to jedyna szansa na to, żeby odwrócić tendencję, aby zatrzymać ludzi młodych, aby zatrzymać firmy w naszym mieście. Chcemy zmniejszyć do minimum ustawowego podatki od środków transportu. Biała Podlaska jest to zagłębie firm transportowych i bardzo byśmy chcieli, żeby te firmy u nas pozostały. Chcemy wykorzystać olbrzymi potencjał lotniska w Białej Podlaskiej na specjalną strefę ekonomiczną, gdzie możemy uruchomić bazę logistyczną, gdzie możemy uruchomić przy okazji lotniska, które mamy, fabrykę recyklingu samolotów. Możemy tam stworzyć malarnię samolotów. Takie przedsięwzięcia już powstają w Czechach i się cieszą olbrzymim zainteresowaniem wielu wielu przewoźników lotniczych. To wszystko są nasze pomysły, aby ożywić nasze miasto. Oczywiście, tak jak powiedział pan prezydent Torunia, ważnym jest też to, co dla ducha. Ważne są sprawy kultury. My w Białej Podlaskiej mamy swój stadion, ale niestety on jest bardziej przedmiotem wstydu niż chluby. Chcemy go zmodernizować. Chcemy, żeby Bialczanie byli dumni ze swojej drużyny. To też jest tak, że jeżeli miasto ma się dobrze, to może lepiej takie drużyny wspierać, co już mówili moi przedmówcy. Jakość bialskiego sportu zasługuje na to. Mamy jeden z najlepszych wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Najlepiej zorganizowany, najbardziej dopasażony. Mamy olbrzymią halę sportową, centrum badawcze, które powstało przy Akademii Wychowania Fizycznego, szkołę trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wszystko są miejsca, gdzie my jako Bialczanie możemy pokazać, że to jest dobrze zarządzane, świetnie prosperujące miasto, ale tak jak powiedziałem na wstępie, tu najważniejsza jest rola prezydenta. Tak naprawdę prezydent w samorządzie kreuje rzeczywistość. To prezydent jako te pierwsze ogniwo składa do Rady Miasta propozycje uchwał, kreuje politykę podatkową, kreuje pewien rozwój i to jest ważne, jakich prezydentów będziemy wybierać właśnie w tych wyborach 16 listopada.
Pan Dariusz Stefaniuk, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska, kandydat na prezydenta. Pan Marek Gralik, radny Rady Miasta Bydgoszcz, także kandydat na prezydenta nie Bydgoszczu, tylko Bydgoszczy.
Tak.
Tak, bo to jestem ciekawy, panie Marku, jak pan skomentuje chociażby to, że z list do Parlamentu Europejskiego z tego miasta kandydaci niektórzy mają problem, aby prawidłowo odmienić nazwę tego miasta. Przecież to Bydgoszczy się przytrafiła, Bydgoszcz po sąsiedzku, więc te sprawy sąsiadów nas także bardzo interesują. I oczywiście stan Bydgoszczy i ta skala tych problemów, która w tym dużym mieście występuje i pomysły na rozwiązanie tego, co trudno.
Tak, no jeżeli ktoś nie potrafi odmienić przez przypadki albo nie wie, jakiego rodzaju jest słowo Bydgoszcz, to chyba nie jest wina Bydgoszczy, tylko raczej tej osoby, która próbowała w sposób nieporadny radzić sobie z tym słowem. Właśnie gdyby...
To minister przecież był, no człowiek wyjątkowo, że tak powiem, przygotowany, teoretycznie przynajmniej, nie?
No, ale to był minister od finansów, bo być może też jemu się zdawało, że jest ministrem od finansów, jak się po tym okazało, bo polonistą to był żadnym. Bydgoszcz oczywiście czasami trudno znaleźć na mapie, dlatego że Toruń nas stara się wypychać. A wypychać w ten sposób, że jak się pyta kogoś, no powiedz mi, a gdzie Bydgoszcz leży? No to naprawdę musimy się drapać w głowę, żeby nie powiedzieć, no że wie, że Bydgoszcz to tak leży koło Torunia. Znają państwo te wszystkie animozje, czasami my to oczywiście obracamy w żart. Niestety czasami te animozje bydgosko-toruńskie nabierają bardzo takich niebezpiecznych kształtów. Także faktycznie Bydgoszcz leży koło Torunia, Toruń leży koło Bydgoszczy w granicach 43 kilometrów.
Mamy do siebie,
panie prezydencie, dokładnie tyle samo, prawda?
Tak jest, jedną i drugą stronę. Myślę, że te dwa miasta naprawdę zasługują na najważniejsze uczucie, czyli na przyjaźń.
I warto, żeby nasi radiosłuchacze wiedzieli, że to jest jedno z dwóch takich miejsc w kraju, gdzie mamy dwie stolice. Stolicą jest Toruń, stolicą jest Bydgoszcz. Tak to się ukształtowało, że w jednym województwie kujawsko-pomorskim w Bydgoszczy jest urząd wojewódzki, jest wojewoda, urząd wojewody, a w Toruniu jest urząd marszałkowski, tym samym sejmik województwa kujawsko-pomorskiego. To jest o tyle ważne, bo nie wszędzie się to zdarza, wręcz przeciwnie, to tylko mamy takie dwa województwa. Bydgoszcz jest miastem, które wciąż musi walczyć o swoją tożsamość i wciąż musi walczyć o tłumaczenie pewnych zjawisk, faktów, które miały miejsce w przeszłości. Może zacznę od takiego dosyć istotnego dla nas w tej chwili i bardzo drażliwego tematu, mianowicie tak zwanej krwawej niedzieli. To goebbelsowska propaganda taki termin ukuła i w związku z tym my mówimy o dywersji niemieckiej i musimy odkłamywać nawet teraz po tylu latach te wydarzenia, które miały miejsce na początku II wojny światowej, w pierwszych dniach września, kiedy to niemieccy dywersanci strzelali do wycofujących się polskich oddziałów, także do cywilów. I musimy o tym mówić, musimy odkładać, musimy to odkłamywać i nie chcemy używać terminu narzuconego nam przez Niemców krwawa niedziela. Bydgoszcz jest miastem położonym nad Brdą, a więc Brda powinna być w centrum zainteresowania wielu i faktycznie jest. Ci, którzy może w Bydgoszczy byli w latach 80., może troszeczkę później i przyjadą teraz, powiedzą po angielsku wow, tak się zmieniła. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że Bydgoszcz staje się coraz bardziej miejscem turystycznym. Oczywiście nie przyciąga takie rzesze turystów jak w przypadku Częstochowy czy Torunia, ale Bydgoszczą się można zauroczyć, szczególnie spacerując nad Brdą z pięknymi bulwarami. Dosłownie kilometrami można chodzić, starówka się zmienia. To, w czym Bydgoszcz przoduje, to renowacja, rewitalizacja, to odnawianie, to powrót do tego, co było, to nam się udaje. No, gorzej z tym, co buduje się nowego. Bydgoszcz oczywiście ma swoje problemy i to dosyć istotne w wielu, wielu dziedzinach. Jednym z nich to jest to, o czym wspomnieli moi koledzy, przedmówcy, mianowicie no, tracimy coraz więcej mieszkańców, ale tracimy niekoniecznie tylko w tym jednym kierunku, że oni wyjeżdżają za granicę, tam poszukują swojego nowego szczęścia, ale następuje wyludnienie w taki sposób, że osiedlają się w pobliskich miejscowościach, w pobliskich gminach, ponieważ te gminy po prostu oferują im lepsze warunki do życia, jeśli chodzi chociażby o cenę metra kwadratowego nieruchomości. Tam taka cena jest mniejsza, łatwiej tam mieszkać, natomiast całe swoje życie w zasadzie zawodowe, społeczne, jakiekolwiek inne, kulturalne spędzają w Bydgoszczy. Warto też powiedzieć, że wiele samorządów nie zgadza się z taką polityką, że ktoś jakby mieszka w jednej miejscowości, a w zasadzie całe swoje życie zawodowe, rodzinne i społeczne spędza w innej, więc były już takie próby, żeby były pewnego rodzaju proporcje w tym udziale w podatku od osób fizycznych, żeby część była przypadała gminie, w której się mieszka, a część w gminie, w której się pracuje. Tak nie jest, więc gminy sobie muszą z tym radzić. Uważam, że Bydgoszcz stać na to, by przyjmować innych, by stawać się taką prawdziwą stolicą metropolii. W związku z tym pozostaje problem, jak zatrzymać młodzież, szczególnie młodzież, ale też i innych, w granicach naszego miasta. Jednym z pomysłów jest to, by oferować młodym ludziom dobre warunki startu przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W moim programie jest zapis mówiący, że takie osoby młode, czyli do 30 roku życia, będą całkowicie zwolnione od podatku od nieruchomości. Chodzi o to, żeby jako młode miały lepszy start, a jak już się zakorzenią w mieście, to się z niego nie wyprowadzą. Oczywiście bardzo trudnym problemem dla nas jest sieć dróg, wciąż niedokończona, wciąż wymagająca niesamowitych, milionowych inwestycji i również wymiana całkowita taboru tramwajowego. Trudno w to uwierzyć, ale w Bydgoszcz, w którym znajduje się światowej, bym powiedział naprawdę światowej klasy i sławy firma PESA, która produkuje pojazdy szynowe na cały świat, dosłownie na cały świat. W Bydgoszczy tylko jeden taki produkt PESY jeździ. Straszne zaniedbania poprzednich samorządów. Drugi teraz pan prezydent na czas wyborów puścił, żeby pokazać Bydgoszczom, jak się będzie jeździło. Problem polega na tym, że ten tramwaj, ten bardzo nowoczesny tramwaj, będzie jeździł tylko przez czas wyborów wyborów, to się nazywa taki rozruch technologiczny, po czym po wyborach będzie odstawiony na bocznicę, także mieszkańcy się najeżdżą, napatrzą i będą pożądliwym okiem czekać na następne. Średnia taboru tramwajowego w Bydgoszczy to 29 lat. Potrzeba 80 tramwajów. Jeden tramwaj kosztuje 8 milionów złotych. To są naprawdę inwestycje niesamowite. Ja będę próbował troszeczkę to zmienić. Właśnie jutro przygotowałem konferencję prasową, troszeczkę zdradzę tutaj na antenie.
Z
pewnym wyprzedzeniem. Nie będę mówił o szczegółach, ale powiem o takim rozwiązaniu, które w zasadzie istnieje. W zasadzie tylko wprowadził Kraków i przymierza się Warszawa, mianowicie autobusy elektryczne, znacznie bardziej wydajne. Eksploatacja jest o wiele 5 razy mniejsza, w związku z tym oszczędności mogą być duże, także i oszczędności w portfelu Bydgoszczan, bo będą płacili za przejazdy mniej. Ale to tylko tyle, tak sygnalizuję, reszta będzie znana jutro innym. Jeszcze mógłbym dopowiedzieć wiele rzeczy na temat sportu, na temat kultury, o których tu była mowa. Chciałbym zauważyć, że to w Bydgoszczy jest opera wspaniała, która jest nowoczesna, jest jedna z najbardziej nowoczesnych oper. Repertuar jest doskonały. Bydgoszcz żyje operą w tym świecie takim, w którym w zasadzie można powiedzieć liczy się komputer, liczy się świat wirtualny. Trudno dostać bilety na premiery, to już jest zupełnie bardzo trudno, ale nawet na zwykłe przedstawienia. My całą rodziną chodzimy. Widzę, że opera jest tym, co jakby wyróżnia nas spośród innych, ale mamy także Filharmonię Pomorską z doskonałym też repertuarem, z doskonałą akustyką i to są te miejsca, o które trzeba dbać. I trzeba też powiedzieć, że to są instytucje, które są zawiadywane przez Urząd Marszałkowski. One są w Bydgoszczy, ale dba o to Urząd Marszałkowski. No prezydent oczywiście musi i powinien też inwestować, też dokładać, nie tylko być honorowym, sprawować honorowy patronat nad tym, co tam się odbywa, ale dokładać finanse. Pamiętam jeszcze na koniec, może powiem tej części, że mieliśmy bardzo nieprzyjemną i zarazem śmieszną sytuację, kiedy prezydent miasta, nie ten, ale poprzedni, spór toczył publiczny na temat tego, że w czasie festiwalu zaginęła tam, przepraszam za wyrażenie, szczotka klozetowa i prezydent toczył spór o to z dyrektorem opery, kto ma za to zapłacić. Także no niestety takie sytuacje mają miejsce. Ja bym sobie darował taki spór, bo to przecież troszeczkę stawia nas w złym świetle.
Toruń, Bydgoszcz, Częstochowa, Biała Podlaska, pan Michał Zalewski, prezydent miasta Torunia. Panie prezydencie, 3 najważniejsze sprawy od zaraz do załatwienia w Toruniu.
No myślę, że od zaraz to po wyborach, tak rozumiem to pytanie. To oczywiście porozumienie wszystkich, którzy będą decydowali o mieście. To jest zawsze na początku kadencji najważniejsze. Niezmiennie od lat, prezydentem jestem 12 lat, w związku z tym to powiedzenie od lat jest tutaj na miejscu. Zabiegam o to, aby porozumienie było porozumieniem, w którym wszystkie siły wchodzące w skład Rady Miasta chcą działać na rzecz miasta. Raz się udaje, raz nie. Tym razem oczywiście też podejmę taką próbę, jeżeli oczywiście zostanę prezydentem nowej kadencji. Będę szukał konsensusu programowego, to jest najważniejsze, bo polityczne sprawy, to też chciałem powiedzieć, w samorządach tej miary, jak samorządy miasta, polityczne sprawy powinny zostawać w szatniach. Wchodzimy na salę obrad, dyskutujemy o sprawach miasta i dyskutujemy jako gospodarze miasta, jako ludzie, którzy mają problemy do rozwiązania, jako ci, którzy chcą coś konkretnego zrobić i po sobie pozostawić, tak żeby mieszkańcy powiedzieli: o, dobrze wybraliśmy tego radnego czy tego prezydenta. I to jest, niestety im większe miasto, tym częściej próbuje się tą politykę do miast wepchnąć. A w polityce, jak to w polityce, jest po prostu często dużo ideologii, a mało merytorycznej, przekonywującej dyskusji i w efekcie takich samych ustaleń. Mam nadzieję, że w Toruniu w przyszłej kadencji będzie jak najwięcej ustaleń merytorycznych. Po drugie, to wszystko, co już rozpoczęliśmy w mieście, trzeba intensywnie kontynuować. Tutaj nie ma dnia przerwy. Wczoraj, wydaje się, że to zaledwie 10 dni przed wyborami, powinienem już tylko wyborami żyć, ale zajmowałem się przez pół dnia problematyką związaną z sprawami inwestycyjnymi, przygotowywanymi bądź realizowanymi, i dobrze, tak być powinno. Nikt nie powinien myśleć, że wybory potrafią coś przerwać w życiu miasta, bo nie przerywają. Życie miasta toczy się normalnie, efektywnie. I oczywiście także i te wszystkie projekty, gdzie coś nowego w Toruniu powstaje, one także muszą w ten sposób być wykonywane. I wreszcie ten trzeci pakiet to taki pakiet spraw, powiedziałbym, społecznych. Wśród nich jest czas na to, aby ustalić, w jaki sposób będziemy funkcjonowali, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, o współpracę z instytucjami zewnętrznymi, o współpracę także z sąsiadami. Te dobrosąsiedzkie relacje z Bydgoszczą, które są dla mnie takim oczkiem w głowie, ponieważ uważam, że tak bliskie sąsiedztwo do tego wręcz nas obliguje, abyśmy byli dobrymi sąsiadami, tworzyli wspólne przedsięwzięcia, uzupełniali siebie wzajemnie. Także przenoszą się na relacje z sąsiadami bliższymi, a więc miasteczkami właściwie już tylko, to już nie miasta, oraz gminami sąsiednimi. Mamy projekt zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Trzeba ten projekt intensyfikować. Tam jest do wydania prawie 170 milionów euro, czyli niespełna 800 milionów złotych, i to w krótkim dosyć czasie, bo kilku najbliższych lat. Te dobre relacje wzajemne pozwolą dobrze ten program nie tylko przygotować, ale i później zrealizować. Pewnie życie może przynieść jakieś zmiany w tych priorytetach najbliższych, ale na dzisiaj takie widzę. Chcę także podkreślić, że zawsze w tych priorytetach to, co jest wezwaniem ze strony mieszkańców, to może wpłynąć na zmianę czy na zmianę kolejności.
Dziękuję panie prezydencie, pan Artur Warzucha. Trzy konieczne sprawy dla Częstochowy.
No może ta najbardziej istotna, najważniejsza i niecierpiąca zwłoki to podjęcie intensywnych działań dosłownie od pierwszego dnia po wyborach w celu pobudzenia gospodarczego miasta i tym samym regionu, bo Częstochowa, co warto też podkreślić, jest liderem swojego subregionu. To jest największe miasto spośród w regionie północnym, czy w regionie częstochowskim, na które składa się 5 powiatów. To po pierwsze. To będzie się wiązało oczywiście z tym, że zatrzymamy ten największy w tej chwili problem, jaki przetniemy, mam nadzieję, złą pasę, czyli problem depopulacji miasta, czyli wyludniania się, i to takiego gwałtownego. Tutaj trzeba będzie podejmować działania w zakresie rozwijania stref aktywności gospodarczej, tych istniejących, ale również trzeba będzie tworzyć nowe strefy aktywności gospodarczej, które będą generować nowe miejsca pracy, bo one ze względu na zastosowane ulgi, na pewien pakiet przygotowany przez samorząd w ramach tych miejsc aktywności gospodarczej czy stref aktywności gospodarczej, będą po prostu przyciągały inwestorów. Drugim bardzo ważnym problemem do załatwienia na już to jest utworzenie w Częstochowie Uniwersytetu Częstochowskiego. My mamy kilka wyższych uczelni, w tym dwie publiczne. Pierwsza, którą wymienię, to jest Politechnika Częstochowska, uczelnia techniczna, o niezłej renomie, która kształci duże, liczne kadry inżynierów, którzy często niestety muszą za chlebem wyjeżdżać poza miasto, więc te działania prorozwojowe czy progospodarcze będą wiązały się również z tym, żeby zatrzymać te wykwalifikowane kadry na miejscu. Natomiast jest jeszcze uczelnia, która się nazywa Akademia imienia Jana Długosza. To jest uczelnia humanistyczna, która już od lat aspiruje do tego, żeby na jej bazie został utworzony Uniwersytet Częstochowski. Z tego co wiem, to dzisiaj już praktycznie nadanie tego statusu, to jest oczywiście decyzja Komisji Szkolnictwa Wyższego, dzieli tę uczelnię o włos. To znaczy ona prawie już spełnia kryteria, jeszcze musi popracować dosłownie, jeżeli chodzi o jeden wydział, jeden kierunek, który będzie mógł nadawać stopnie doktora. Myślę, że samorząd lokalny powinien wesprzeć uczelnie, tak jak to robiły inne samorządy miejskie, na przykład Rzeszów, który finansował. Pan prezydent Zalewski kiwa głową, więc potwierdza to rzeczywiście jako człowiek, który pewnie jest zaangażowany od lat w działalność Związku Miast Polskich i widział, jak to wygląda, prawda?
Tak, zresztą w Toruniu też wspomagamy uczelnie i robimy to z radością, jak tylko jest szansa, żeby się rozwijały.
To musi Częstochowa w takim razie wziąć przykład z Torunia, bo to jest bardzo pożądane działanie. Miasto powinno finansować pewne działania zmierzające do tego, żeby poprawić na przykład stan bazy materialnej, lokalowej, budować laboratoria na przykład, bądź podejmować takie inwestycje, czy przyjmować takie inwestycje, które pomogłyby przyciągnięciu do tej uczelni kadry. Chodzi tutaj o pracowników samodzielnych, czyli tych, którzy posiadają tytuł doktora habilitowanego, żeby zechcieli przyjechać i budować wspólnie ze społecznością akademicką ten uniwersytet. I to wymieniam jako drugie w kolejności zadanie. Tak się akurat składa, że z moich rozmów ze studentami wynika, bo ja też pracuję w Akademii Jana Długosza, wynika z moich rozmów, że wielu studentów, którzy na przykład kończą na poziomie licencjatu Akademię imienia Jana Długosza, szuka potem kontynuacji swoich studiów na tych uczelniach, które są uniwersytetami. Dlaczego? No bo studentom zależy na tym, żeby mieć stopień magistra, dyplom ukończenia wyższych studiów właśnie na poziomie uniwersyteckim. To jest dzisiaj bardzo ważne. Młodzi ludzie doskonale wiedzą, że ich szanse na rynku pracy wtedy się po prostu zwiększają. I trzecim problemem, który chciałbym wymienić, to jest coś, co ja bym podciągnął pod takie wspólne, szerokie hasło partnerstwo dla Częstochowy. Chodzi mi tutaj o to, żeby polityka miasta, która zmierzać będzie do tego, żeby wspierać osoby, które nie najlepiej radzą sobie samodzielnie w życiu, była bardzo przyjazna dla tych osób. Nie może być tak, że jak dzieje się to niestety bardzo często w Częstochowie w ostatnich kilku latach, że gro zadań własnych samorządu terytorialnego, czy z zakresu zadań własnych samorządu terytorialnego, czyli tych, które są wymienione numeratywnie w ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, jest przekazywana organizacjom pozarządowym, w czym jeszcze nie ma niczego złego, natomiast już jakość wykonania tych zadań, na przykład z zakresu polityki społecznej, pozostawia już wiele do życzenia. Jeżeli już nawet samorząd terytorialny decyduje się na przekazanie tych zadań organizacjom pozarządowym czy innym, czy partnerom społecznym, mówiąc tak ogólnie, to powinno również czuwać nad tym, by te zadania były realizowane na odpowiednim poziomie, żeby jakość tych usług była zadowalająca zarówno dla tych tak zwanych klientów, jak i dla samego samorządu.
Biała Podlaska i pan Dariusz Stefaniuk.
Trzy najważniejsze rzeczy można zamknąć w takich trzech pakietach, które my tworzymy jako propozycja dla naszych mieszkańców. Pierwszy pakiet to jest na pewno źródło dochodu, które musimy zwiększyć, a więc uruchomienie terenów lotniska, które mamy. To jest 320 hektarów terenu, który dostaliśmy jako teren Skarbu Państwa pod działalność lotniskową, po byłej jednostce. Wokół tego terenu chcemy stworzyć specjalną strefę ekonomiczną. Próbujemy to zrobić już od 8 lat. Niestety obecne władze bardzo powoli podchodzą do tego tematu. To będzie pierwsza rzecz, jaką w przypadku wygranej ja jako prezydent będę tworzył. Miejsca pracy to jest priorytet dzisiaj w galopującym bezrobociu w Białej Podlaskiej. Stworzymy tam firmę recyklingową dla samolotów. Nasze lotnisko może być idealnym lotniskiem, największym w Europie Środkowo-Wschodniej pod tego typu działalność. Strefa to jest też port przeładunkowy. Należy pamiętać, że 30 kilometrów od Białej Podlaskiej jest granica z Białorusią. Są tam Małaszewicze, a więc największy suchy port przeładunkowy w Polsce. Jeżeli by się nam udało podłączyć miasto do szerokiego toru, to możemy już bezpośrednio z Białej Podlaskiej wysyłać towary na cały wschód. Myślę, że to by było bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy w przyszłości mogliby w tej strefie inwestować. Kolejnym pakietem jest infrastruktura, więc zadbanie o tą twardą infrastrukturę drogową. To jest olbrzymia bolączka wielu miast i miasteczek. Właśnie droga, właśnie ścieżka rowerowa, chodnik, tak żeby można było suchą nogą dojść do szkoły, do pracy, do przystanku autobusowego. Kolejną sprawą jest uwolnienie terenów inwestycyjnych. Biała Podlaska nie korzysta w ogóle z renty położenia. Biała Podlaska leży przy największym szlaku wschód-zachód, przy drodze 30. Musimy walczyć o autostradę. Obecny rząd nie kwapi się, żeby poza Warszawę autostrada A2 była dociągnięta do granicy państwa. Mamy nadzieję, że ten rząd się zmieni i będą warunki ku temu, żeby autostrada obok Białej Podlaskiej przebiegała. To też daje nam gwarancję rozwoju naszego miasta. Kolejną sprawą jest przejazd przez tory kolejowe. Biała Podlaska jest podzielona tymi torami kolejowymi oraz rzeką na dwie części. My musimy to skomunikować, musimy stworzyć tam tunel i rozmowy w tej kwestii podjąć. Następna rzecz to jest rewitalizacja budynków miejskich. Ona już postępuje i należy to kontynuować. Mamy olbrzymi budynek, który dostaliśmy od wojewody lubelskiego. Był urząd wojewódzki, który świetnie się nadaje na Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, na inkubator przedsiębiorczości. To należy zrewitalizować. Ten budynek, który jest w bardzo dobrym miejscu, przy olbrzymim parkingu, może świetnie służyć mieszkańcom jako właśnie takie centrum biznesowe. Wszystkie instytucje, które do tej pory w tym budynku się znajdują, byśmy chcieli zgromadzić w centrum miasta, w nowoczesnych kamienicach, które są wyremontowane, zrewitalizowane i tylko czekają na inwestorów, którzy mogliby tam właśnie wynająć je na biura, sklepy i tego typu działalność, tak żeby ożywić centrum miasta. Bialskie firmy muszą mieć niskie podatki, najniższe, tak jak mówiłem, od środków transportu. I ostatnia rzecz to jest kultura, o której wspominałem. To jest zadaszenie Bialskiego Amfiteatru, który może zarabiać pieniądze, jeżeli będzie zadaszony. Przejęcie kina od samorządu województwa mazowieckiego i stworzenie tam Teatru Bialskiego, bo Biała Podlaska zasługuje na teatr, oraz remont stadionu miejskiego. Chcemy sprzedać ten teren pod budownictwo mieszkaniowe, tak aby na obrzeżach miasta można było wybudować nowoczesny na potrzeby miasta stadion miejski.
Dziękuję serdecznie. Za chwilę Częstochowa, ale już teraz zapraszam słuchaczy Radia Maryja do telefonowania. Za chwilę Bydgoszcz, przepraszam najmocniej, panie Marku. Zapraszam słuchaczy Radia Maryja do telefonowania i współtworzenia rozmów niedokończonych. Prezydent miasta, rola i zadania. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, przypominając numery telefonów do naszego studia. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 600 55 23 66 kierunkowy z Europy, 048 56 z Ameryki i Kanady, 011 48 56. Pan Marek Gralik, radny Rady Miasta Bydgoszcz i także kandydat na urząd prezydenta.
Przed nami wybory samorządowe. Pamiętajmy, że to jest nie tylko wybór prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, nie tylko wybór radnych do Rady Miasta czy Rad Gmin, powiatów, ale również wybór do Rad Sejmiku. Mówię o tym nie bez kozery, ponieważ jednym z większych problemów, z którymi przypuszczalnie będę musiał się zetknąć, jeżeli wyborcy sprawią, iż zostanę prezydentem, to jest poprawienie relacji między Urzędem Prezydenta Bydgoszczy a Urzędem Marszałkowskim. W tej chwili jest tak źle, że chyba gorzej już nie będzie, więc myślę, że będę miał łatwe zadanie, bo jest bardzo źle. Źle jest, proszę Państwa, o tyle ciekawa sytuacja, że Urząd Marszałkowski jest rządzony przez Platformę Obywatelską i Urząd Miasta Bydgoszczy również w osobie pana prezydenta, i by mogło się zdawać, że jeżeli są osoby wręcz z tej samej formacji politycznej, że łatwiej jest dojść do porozumienia, nie mówiąc o tym, że krajem również rządzi Platforma Obywatelska, nikt im nie przeszkadza, więc mogłoby się zdawać, że te relacje wręcz będą się układały w sposób książkowy, tak, rewelacyjny, a mamy przykład taki, że owszem, marszałek układa sobie dobre relacje, czy one są tak postrzegane jako bardzo dobre relacje z prezydentem Bydgoszczy, ale również prezydentami innych miast, Grudziądza czy Inowrocławia, czy Włocławka. Natomiast w Bydgoszczy wciąż mamy sytuację niesamowicie trudną, kiedy to swary, kłótnie, wzajemne nierozumienie się albo wręcz podżeganie do takich ostrych wystąpień sprawia, że my na tym jako Bydgoszcz tracimy. Więc pierwszym zadaniem, takim najważniejszym zadaniem prezydenta będzie ułożenie sobie bardzo dobrych relacji z nowym Urzędem Marszałkowskim, nowym w tym sensie, że będą być może nowi ludzie, być może będzie nowy marszałek, z całą pewnością będą nowi radni sejmikowi. To ma dla nas bardzo duże znaczenie, bo my na tych kłótniach, na tych takich przepychankach tracimy, i to tracimy w sensie dosłownym, jeśli chodzi o środki finansowe. Prezydent Bydgoszczy jakoś pogubił się w tym, jak ma postępować. Raz chce ZIT-u, raz nie chce ZIT-u, teraz zgłasza pretensje odnośnie kontraktu terytorialnego. To jest taki bardzo ważny dokument, bardzo ważny program, gdzie pieniądze są jakby rozdzielane centralnie i bez dużego zaangażowania ze środków własnych. To są naprawdę środki, które idą w dziesiątki, w setki milionów złotych, i my na tym po prostu tracimy. Więc to jest zadanie numer jeden. Zadaniem numer dwa to oczywiście inwestycje. Problem znowu polega na tym, że obecny prezydent Bydgoszczy nie jest w stanie wymienić ani jednej inwestycji, która byłaby jego udziałem, jakiejś istotnej inwestycji, którą wymyślił i zrealizował. Co gorsza, prezydent nie zostawia swojemu następcy żadnych gotowych planów inwestycyjnych, są tylko koncepcje. Pan prezydent Zalewski mówi o jakiejś kontynuacji, o tym, co już zaprojektował, robi i dalej będzie robił. W Bydgoszczy tego niestety nie ma. Obecny prezydent szedł wydeptaną czy wskazaną ścieżką swojego poprzednika, jeśli chodzi o inwestycje, i ewentualnie kończył te inwestycje, które tamten zaczął, mimo że te inwestycje też były obarczone pewnymi błędami, nawet ich nie korygował, tylko kontynuował. Zatem sfera inwestycji jest sferą nie niezwykle ważną. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to tutaj dla nas są pierwszoplanową sprawą to jest w zasadzie inwestycja, która nie leży w gestii, prezydenta miasta, ale bardzo miastu potrzebna, mianowicie wybudowanie w końcu drogi ekspresowej S5. I nie chcielibyśmy, żeby ta droga ekspresowa S5 była budowana w ramach czy kontraktu terytorialnego, czy w jakiś inny sposób. To powinny być pieniądze typowo rządowe, poza tym kontraktem, tak żeby nie uszczuplać tych środków na inne cele. Marzy mi się też wybudowanie drogi, myślę, że panu prezydentowi Zalewskiemu również, drogi, która jest obecnie drogą krajową 10, między innymi łączącą Toruń z Bydgoszczą, żeby to była droga ekspresowa S10. Czy tu się zgodzimy, panie prezydencie?
Oczywiście, jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że kiedyś zobaczyłem straszliwie zdziwioną minę jednego z ministrów tej koalicji rządzącej, kiedy z 3 lata temu czy 4, będąc u niego, powiedziałem: panie ministrze, bardzo pilna, ważna jest budowa drogi ekspresowej numer 10 od Bydgoszczy do węzła autostradowego w Toruniu. Tak. On mówi: panie prezydencie, ale to nie pan, to prezydent Bydgoszczy powinien o to zabiegać, bo przecież tak naprawdę ta droga dla Torunia ma mniejsze znaczenie, ponieważ na odcinku do węzła autostradowego możemy dojechać inaczej niż tą drogą ekspresową, ale mówię tak, ale ona ma olbrzymie znaczenie dla skomunikowania obydwu miast. I przede wszystkim zapewni także dobry dojazd Torunian do lotniska w Bydgoszczy. Do tego lotniska dzisiaj jedziemy godzinę, moglibyśmy jechać 35-40 minut, gdyby to była ekspresówka z prawdziwego zdarzenia, a chcemy, żeby lotnisko w Bydgoszczy było lotniskiem regionalnym, służącym Toruniowi, tak jak służy Bydgoszcz.
Tak jest.
Marku, trzeci punkt?
Trzeci punkt, a chciałbym jeszcze omówić drugi w wielu aspektach, ale rozumiem, że
może ktoś
z radiosłuchaczy będzie tak uprzejmy, żeby mnie jeszcze dopytać w tej sprawie. Trzeci punkt, bardzo ważny, też zaniedbany przez obecnego prezydenta, a mi się wydaje całkiem dobrze realizowany przez pana prezydenta Zalewskiego, to są kontakty z mieszkańcami. Słyszę, że pan prezydent Zalewski bardzo to podkreśla. Ja też chciałbym móc powiedzieć o tych pozytywach, niestety nie. Jeżeli powiem o takiej ciekawostce, że obecny prezydent Bydgoszczy odgrodził się wręcz od Bydgoszczan przy pomocy elektromagnetycznego zamku, to znaczy w sposób fizyczny do niego nie można wejść, jeżeli sekretarka tam nie naciśnie jakiegoś guzika, no to to już świadczy o stosunku prezydenta do mieszkańców. To chciałbym zmienić. Podniesienie rangi mieszkańców jako obywateli współgospodarzy miasta, a nie tylko tych, którzy są na zawołanie wtedy, kiedy prezydent chce się z nimi spotkać, organizuje spotkanie raz na jakiś czas i mówi, co dokonał i za mało słucha.
Tak, dziękuję serdecznie. Odbierzmy telefon, później będzie jeszcze czas na uzupełnienia przy okazji telefonów od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo?
Tak, witam serdecznie.
Kogo witamy? Skąd
witam
telefon?
Witam serdecznie, mówi Krystyna z Torunia.
Witam pani Krystyna.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, że ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Zalewskiemu. Jestem starszą osobą, za szczepienia przeciw grypie, które zafundował wszystkim mieszkańcom Torunia powyżej 65 roku życia. Panie prezydencie, dla nas, którzy mamy czasami głodowe emerytury, to szczepienie było ogromną rzeczą, za co gorąco i serdecznie panu dziękujemy. Wie pan, że mamy ogromne problemy z dostaniem się do lekarzy specjalistów, nawet czasami w przychodniach do lekarzy POZ-u. Trzeba bardzo wcześnie rano wstać, żeby się dostać. Ale to już są inne sprawy. W każdym bądź razie właśnie za to zainteresowanie starym człowiekiem chciałam panu w Radio Maryja powiedzieć w imieniu chyba wszystkich starych ludzi: Bóg zapłać.
Dziękuję pani Krystyno, panie prezydencie.
Bóg zapłać za to, że pani i inne osoby z tego skorzystały, bo ten pomysł ma największą wartość wtedy, kiedy rzeczywiście Torunianie skorzystają z takiej możliwości. O cóż, ja zanim niedawno zmarła moja świętej pamięci mama, często mi powtarzała: pamiętaj najpierw o tych, którym jest w życiu najtrudniej, a sama miała 1100 zł emerytury po 35 latach pracy nauczycielskiej i oczywiście chciała, żebym pomagał innym, nie jej, bo to było naturalne, że jej pomagałem. A takie działanie, ono jest naprawdę potrzebne, bo zdrowie jest najważniejsze. Grypa potrafi być bardzo, bardzo niebezpieczna, dlatego cieszę się, że Torunianie skorzystali z tych szczepień.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Barbara z Krakowa.
Witam pani Barbaro.
Ja zgadzam się, że prezydent miasta jest najważniejszym ogniwem w samorządzie i chciałabym zaapelować do wszystkich, aby poszli na wybory oraz aby katolicy głosowali na osoby, które nie tylko deklarują, że są katolikami i fotografują się z biskupami i kardynałami, ale żeby patrzyli też na ich czyny. I tak, jeżeli prezydent Krakowa wynajmował pokój w motelu Krak, aby
bardzo, pani Barbaro, ja bardzo proszę, w tym momencie Krakowa i przedstawiciela miasta Krakowa nie mamy w studiu, więc bardzo bym prosił, aby personalnie nie odnosić się, bo mamy przedstawicieli bardzo konkretnych miast, ale do tej pierwszej części pani wypowiedzi chcielibyśmy się odnieść, bo przecież, drodzy panowie, czymś bardzo ważnym jest udział w tych wyborach, które odbędą się 16 listopada. Przecież od kształtu tych wyborów zależeć będzie nasze życie w tych naszych najbliższych środowiskach.
Bardzo ważne jest to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu usłyszeliśmy apel ze strony słuchacza, słuchaczki, no, który ten głos traktuje jako, powiedzmy, głos przedstawiciela szeroko pojętego, to się nieładnie nazywa, elektoratu, który apeluje do pozostałej części tego elektoratu, czyli do innych wyborców, żeby poszli na wybory, bo to zazwyczaj my, politycy, z takimi kandydujący jeszcze, z takimi apelami właśnie zwracamy się do mieszkańców, do obywateli: idźcie na wybory. Oczywiście ten apel będziemy powtarzali zawsze, bo to jest bardzo ważne, no, z tego względu, że jeżeli chodzi o wybory, w tym szczególnie wybory samorządowe, to jest po prostu władza, która jest w rękach polityków, ale ona jest sprawowana najbliżej ludzi. Więc tak, idźcie na wybory. Bardzo dobrze, że taki apel pojawił się ze strony słuchaczy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica, dzwonię z Torunia, z dzielnicy Rybaki. I chciałam właśnie podziękować panu prezydentowi, że po wielkich trudach, ale wreszcie mamy ulicę w trakcie budowy, chodników i ulicy, za co jestem bardzo wdzięczna w imieniu naszych mieszkańców. Trwało to trochę, panie prezydencie, ale idzie robota do przodu. Ja tu się urodziłam i mieszkam trochę lat i nie pamiętam remontu na naszej ulicy. W tej chwili się odbywa i grupa, która pracuje, też ją trzeba pochwalić, bo ja miałam wczoraj zabieg operacyjny i było mi trudno dojechać do domu i ci panowie starali się tak utwardzić jezdnię, żeby mogła pod dom podjechać taksówką. Także dziękuję bardzo. Jeszcze ten odcinek, panie prezydencie, od wodociągów do góry jest też chodnik przy ogrodzie zoobotanicznym, też kulawy, może w przyszłości będzie plan. Także dziękuję i bardzo dziękuję panu za cały kształt pracy. Także...
Jak pani na imię?
Bożena.
Pani Bożeno, dziękuję. Panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Ten chodnik oczywiście też się nim zajmiemy. Na Rybaki czekaliście państwo trochę, na remont oczywiście, natomiast w tym czasie inne ulice były remontowane czy budowane. Tych ulic w Toruniu łącznie mamy 450 kilometrów. Kiedy zaczynałem pracę w urzędzie, to połowa była wyasfaltowana, czy wybrukowana, czy wyłożona kostką. No dzisiaj 80% tych, przy których są domy, bo mamy też kilkadziesiąt kilometrów ulic, których jeszcze nie ma zabudowy w ogóle. No, te jeszcze nie są i póki co nie będą asfaltowe. Ale Rybaki to rzeczywiście wyjątkowe, urokliwe miejsce w Toruniu i dobrze zrobiona ulica. Cieszę się, że jest pochwała dla brygad, które tam pracują. Na pewno w tej części miasta jest potrzebna.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Beata z Londynu. Bardzo, bardzo się cieszę, że w studio jest pan prezydent Michał Zalewski i naprawdę bardzo się cieszę, jak go widzę na wielu uroczystościach radiomaryjnych, bo tak właśnie powinno być w całej Polsce. I chcę tutaj powiedzieć taki punkt ogólny, że Radio Maryja i inne przedsięwzięcia to jest pewne dobro dla środowiska. Dlatego każdy, kto reprezentuje lokalny rząd, powinien swoją postawą popierać właśnie to dobro. A nie na przykład tak, jak zrobiła to Platforma, kiedy tylko doszli do władzy, natychmiast, zdaje się, że to było następnego dnia, zastopowali występ chóru Wojska Polskiego na uroczystościach radiomarnych w Bydgoszczy. I taka postawa właśnie Platformy nie integruje społeczeństwa, a dzieli. Dlatego życzę, aby w najbliższych wyborach w Polsce ludzie wybierali tych ludzi, którzy będą integrować. Właśnie tak, jak pan Zalewski robi to w Toruniu, no i pozostali goście w studio. A jeszcze tak na koniec tak dodam od siebie, właściwie prywatnie, że jeśli ktoś jest niepewny, jak rozpoznać kandydata, to można sobie ustalić dla siebie takie kryterium, właśnie współpraca z Radiem Maryja, bo to jest współpraca z narodem i to jest bardzo ważne. Ja na przykład robię tak w zasadzie codziennie, na przykład tutaj do Anglii przyjeżdżają często ludzie z Polski z wykładami i ja wtedy sprawdzam na stronie Radia Maryja, czy występują, czy współpracują z Radiem Maryja i wtedy decyduję, czy warto iść na taki wykład, czy nie. Dlatego wszystkim polecam tą metodę, żeby właśnie wybierać w tych wyborach ludzi, którzy współpracują z narodem, tak jak robi to Radio Maryja i pan prezydent Zalewski, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, z
Dziękujemy
Bogiem.
Dziękujemy za ten głos z Anglii, panie prezydencie.
Bóg zapłać za pozdrowienia, za te słowa. Któryś z kolegów powiedział w czasie dyskusji, że prezydent miasta to taki ojciec miasta. No, ja czuję się ojcem Torunia, w związku z tym jestem wszędzie tam, gdzie są rzeczy i sprawy ważne dla miasta. Radio Maryja jest ważnym przedsięwzięciem dla miasta. Jest to dzieło katolickiego radia, które w naszym mieście jest tym, na które zwracamy szczególną uwagę i trudno, żebym jako ojciec nie był ze swoimi najbliższymi czy ze swoją rodziną. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt z Radiem Maryja, to rzeczywiście będąc prezydentem Torunia mam wyjątkowy handicap, czyli mam wyjątkowe wyprzedzenie w tych kontaktach, bo jestem po prostu na miejscu tutaj, ale oczywiście to wyprzedzenie nie bierze się tylko i wyłącznie z sąsiedztwa, może nie dosłownego, ale bliskości kilku ulic między Urzędem Miasta a Radiem, tylko z tego, że to, co Radio Maryja promuje, pokazuje, to jest dobro. Dobro, prawda, a przecież to są rzeczy, które w społeczeństwie są najważniejsze i trzeba pamiętać o tym, jako o tym, co warto popierać i krzewić.
I drugi aspekt, bardzo ważny, panowie, o czym mówiła pani Beata z Londynu, to ta konieczność integrowania środowisk, w których podejmujemy naszą misję bycia radnym, bycia także prezydentem. Przecież spotykamy często tę atmosferę takiego wzajemnego napuszczania poszczególnych ugrupowań politycznych, siebie nawzajem. To, co summa summarum przecież nie służy tym naszym lokalnym miejscowościom, pan Artur Warzocha.
Ja tutaj chciałem podkreślić właśnie ten ważny aspekt, który zafunkcjonował czy zaistniał właśnie przy okazji tych wyborów samorządowych w moim przypadku i w przypadku mojego miasta, do którego o urząd prezydenta tak aspiruję, czyli Częstochowy. Historia jest taka, że obecny układ, który władzy, który jest w mieście, związany z SLD i z osobą pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, tak naprawdę dezintegruje społeczność lokalną, to znaczy pewne kontrowersyjne decyzje, które zapadają właśnie z jego inspiracji, powodują, że społeczność lokalna, częstochowianie nie jednoczą się wokół wspólnych celów, tylko się między sobą kłócą, wskazując szkodliwość tych decyzji i wykazują przy tej okazji pewne różnice. My natomiast doszliśmy do wniosku, że po pierwsze trzeba temu przeciwdziałać, tak nie może być. Prezydent powinien właśnie jednoczyć i chcieliśmy dać dobry przykład już w fazie przygotowań do tych wyborów. Zawiązaliśmy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości szeroką, możliwie najszerszą koalicję ugrupowań prawicowych, które pod wspólnym szyldem właśnie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość idą do wyborów i popierają jednego kandydata na prezydenta. No w tym przypadku mam zaszczyt być tym właśnie kandydatem. Ja wymienię te organizacje. Oprócz Prawa i Sprawiedliwości są jeszcze inne partie polityczne, na przykład Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla osób, które doprowadziły do tego porozumienia na szczeblu lokalnym. Tutaj wymienię mojego kolegę z sejmiku, pana radnego Michała Wójcika, ale również panią poseł Beatę Kempę. No i ze strony Prawa i Sprawiedliwości lidera, naszego lidera, czyli pana posła Szymona Giżyńskiego z Częstochowy. Oprócz tego jest również Prawica Rzeczypospolitej, przypomnę, partia pana byłego marszałka Marka Jurka, ale są również środowiska mniejsze, lokalne, na przykład Wspólnota Samorządowa, której liderem jest pan Konrad Głębocki, profesor Politechniki Częstochowskiej. Jest również Unia Laikatu Katolickiego i wiele, wiele innych reprezentantów wielu innych środowisk, stowarzyszeń, które wystawiły swoich kandydatów na naszych listach i które popierają jednego kandydata na prezydenta. Ja myślę, że to jest bardzo dobry zaczyn do tego, żeby właśnie w tych wyborach samorządowych w ten sposób budować jedność, która będzie dobrze służyć społeczności lokalnej i miastu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, mówi Halina z Krakowa.
Witam Pani Halino.
Jestem trochę zbulwersowana, ponieważ nasz prezydent do Radia Maryja nie pojedzie. I dlaczego my mamy być tacy poszkodowani, bo teraz jest prezydent Torunia, więc można się wypowiedzieć, a mieszkanka Krakowa chciała coś powiedzieć, to należało jej troszkę wysłuchać, a nie zaraz wziąć rozmowę, uciąć.
Tak, proszę pani, w tym momencie rozmowa została rozłączona tylko i wyłącznie, że pani pozwoli, że przy nieobecności osoby zainteresowanej jakiekolwiek przytyczki osobiste, które mogą być może pomówieniem, czy też oskarżeniem, nie będziemy podejmować w naszych rozmowach niedokończonych, dlatego że druga strona nie ma możliwości chociażby najmniejszego marginesu obrony swojego dobrego imienia. Jesteśmy medium katolickim, więc szanujemy przecież każdego człowieka i w tej konwencji proszę również rozpoznać moją decyzję. Dziękuję serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Halo, bardzo proszę, halo, halo. No niestety ktoś nie potrafi wyłączyć radioodbiornika. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Pozdrawiam. Ania z Kujawsko-Pomorskiego.
Witam Pani Anno.
Pozdrawiam wszystkich kandydatów również i ojca prowadzącego, wszystkich słuchaczy. Znaczy ja mam takie pytanie może, bo właśnie do panów, ponieważ wiadomo, że na samorządach spoczywa oświata, służby, wiadomo, publiczne i na przykład szkoły, tak, przedszkola. I tutaj moje pytanie idzie w kierunku na przykład procedury in vitro. Słyszałam, że w Częstochowie na przykład ma być ta procedura z budżetu finansowana. I chodzi mi też o sytuację tak zwanych fundacji typu Ponton i tym podobne, które gdzieś tam nawet przed, znaczy się no bez pozwolenia rodziców wchodzą na teren szkół, tak? I w jaki sposób samorządy mogą sobie z tym radzić, no i jaki stosunek panowie mają do spraw tutaj przede wszystkim in vitro i gender. Także dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękuję pani Aniu, dziękuję za ten głos pełen troski. Myślę, że głos pełen troski rodzica. Na początek pan Artur Warzocha, kandydat na prezydenta Częstochowy, a później pan Marek Grali, kandydat na prezydenta Bydgoszczy.
W Częstochowie istotnie taka procedura sztucznego zapłodnienia metodą in vitro została, jest wspierana już od 2 lat z budżetu miasta kwotą 100 000 zł rocznie. obecny prezydent, który był inicjatorem takiego projektu uchwały i wprowadzenia tego do budżetu, tej kwoty do budżetu miasta, chwali się tym, że na świat dzięki tej metodzie przyszło w Częstochowie już 7 dzieci. Odpowiedzią środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością i innych środowisk, które nie zgadzały się z taką decyzją, było zbieranie podpisów pod projektem uchwały wspierającej dopłaty do metody leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. No bo tutaj trzeba sobie też wyjaśnić pojęcia. In vitro nie jest metodą leczenia, nie jest programem zdrowotnym, nie jest metodą leczenia naprotechnologii, nie jest metodą leczenia niepłodności, tylko jest manipulacją na poziomie pozaustrojowym i nie może być przyjęta przez polityka, działacza społecznego, który wyznaje zasady związane z nauczaniem społecznym Kościoła. Mogę zadeklarować, że jeżeli ja zostanę wybrany prezydentem Częstochowy, to miasto, to będę wnioskował o to, żeby Rada Miasta odstąpiła od wspierania tej metody, natomiast będziemy starali się rozwijać metody leczenia niepłodności przy pomocy naprotechnologii. Tutaj też istotne będzie to, żeby po prostu przeprowadzić swoisty audyt, to znaczy przeanalizować to, czy na ile skuteczna była ta metoda in vitro, to znaczy to wsparcie dla par poszukujących właśnie, czy starających się tą metodą o potomstwo jest dosyć symboliczne. Natomiast ten program został przyjęty w Częstochowie przez lewicowego prezydenta z pobudek, moim zdaniem, czysto ideologicznych.
Na antenie Radia Maryja witamy ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Bardzo proszę, ojcze.
Niech będzie powtórzony z Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam, wszedłem, dlatego poprosiłem o wejście na antenę, bo usłyszałem właśnie to, co ta pani powiedziała przed chwilą. O pontonie, prawda? Ta organizacja, tych organizacji o takim profilu, o takich celach jest więcej, różne nazwy i warto, żeby rodzice, trzeba, żeby rodzice się tym zainteresowali. Rodzice są bardzo często zagonieni za pracą, no, za chlebem i tak dalej. I nieraz nie mają czasu. Nieraz mi mówią, na przykład babcie mówią mi, moja córka nie wierzy w to, że coś takiego może być, a ja widzę, że wnuczka ma takie zajęcia w szkole, czy nawet w przedszkolu, już nie pamiętam, też mi jedna pani mówiła. I mówi, moja córka nie wierzy, nie mieści się jej w głowie. Tym bardziej może uczulajmy jeden z drugim. Bardzo cenny jest głos tej pani, tylko potrzeba, żeby inni także to zauważyli, bo to jest metoda, wiadomo, to jest nowa lewica. Trzeba by popatrzeć na to, jak to się rozwijało. I to już od iluś lat, dziesiątków lat jest już na Zachodzie. Rewolucja 1968 rok na uniwersytetach. Ja pamiętam, pracując w Niemczech, spotkałem, młodzież przyjeżdżała do mnie niemiecka, szukała księdza, z którym mogliby się modlić i tak dalej. Jakoś tak, to taka piękna młodzież w górach, w Alpach, ponawracani, coś niesamowitego, nowoczesnymi samochodami, zdrowe takie te dziewczyny, chłopaki takie, prawda? I oni chcą się modlić. I robiliśmy takie przygotowanie do oddania się Matce Najświętszej według Ludwika Grignon de Montfort. I wtedy spotkaliśmy księdza, który dokładnie to wszystko przedstawił, jak się dokonywało to w Niemczech. I mówi, tamto pokolenie, 68, ono weszło nawet w przedszkola i to katolickie. Jakoś niepostrzeżenie. Nie mało czujni byli katolicy. Do szkół. I mówię, rozwalili nam wiele. Tak, przepraszam, już takim słowem mówię, ale ono chyba jeszcze jest za słabsze, co zrobili. Oni już to zrobili na Zachodzie, idą do nas. I tu są niezwykle ważne są samorządy. I nie wolno tego przeoczyć. Ważne są drogi i chwała Panu, że są. Ważne są wszystkie inne sprawy, także materialne, żeby się ludziom dobrze żyło, ale ważny jest duch. I oni tego ducha w tej chwili w Polsce bardzo szybko chcą zniszczyć. Po odejściu Jana Pawła II to jest przyspieszone, bardzo mocno. I proszę zobaczyć, pięknie mówią do ludzi, jak oni pięknie mówią, jakie słowa, tolerancja, tak, ach, och, ach i tego, jak po owocach ich poznacie, po owocach poznacie, tak jak tu panów poznają po owocach. Ja się cieszę tymi głosami radości słuchaczy, że coś jest zrobione, na przykład w Toruniu. Ja naprawdę nie, żebym, ale jeszcze raz mówię, naprawdę pierwszy raz w moim życiu spotkałem taki, jak się powiedziałbym, ludzki układ właśnie w mieście. W różnych miastach byłem w Polsce. Poświęcenia. Byłem w Toruniu po święceniach. Było zupełnie inaczej. Byłem w Szczecinku, byłem w Krakowie. Muszę powiedzieć, że gdy pracowałem w Niemczech, było bardzo dobre były układy, to znaczy merytoryczne. Merytorycznie. Niemcy się, nie mogę, jakkolwiek język niemiecki, przyznam się, że mi brzmi tak ciągle tą historią straszną ostatniego wieku. Prawda? Strasznie mi to brzmi i ciągle muszę się przełamywać tutaj, gdy dowiaduję się w tych kontaktach o wielu sprawach, ale widzę też bardzo dużo dobrych ludzi i byli merytoryczni i szanowali człowieka i protestanci i inne wyznania, bardzo widzieli księdza z wielkim szacunkiem. Muszę powiedzieć, że jeżeli jako ksiądz jestem gdziekolwiek w świecie, nawet w takich sytuacjach, które nie wiedzą, jak widzą mnie w koloradce, nie wiedzą, co to jest, ale są z szacunkiem. Wszędzie. Najmniej szacunku do księdza zauważam w Polsce. Ale to jest na skutek tej propagandy. To jest jakiś paradoks dziwny. Ta propaganda i dlatego patrzmy, jeszcze raz zwrócę na to uwagę, niezależnie od tego właśnie tych organizacji, Ponton i inne, o tym piszą, o tych organizacjach często, no warto literaturę popatrzeć, wziąć do ręki też te rzeczy. Jest tych książek trochę już i szukać w internecie. Tu jest nasz dziennik, pisze na swoim portalu, w Radiu Maryja też jest, ale jest w polityce, portal w polityce, portal Fronda, prawy.pl, nie wiem, na pewno jeszcze inne. Są przyzwoite pisma, czasopisma, też patrzeć i bronić się przed tym, jak przed jakąś chorobą, która zniszczy organizm ludzki. Bronić się przed tym. Bo to jest specjalne działanie. Otóż po prostu jak się chce zniszczyć naród, to zniszczyć mu ducha, zniszczyć morale. A dzieci, jeżeli w tej dziedzinie będą zwichnięte, będą złamane wewnętrznie, to później przychodzą przeróżne zboczenia, przeróżne historie. Teraz na przykład, no nawet taka historia jak tak zwana seksoholizm. To jest już, leczą z tego, tak jak z alkoholizmu czy z narkomanii. To są dramaty. To nie będzie dobry ojciec, dobra matka. To nie będzie dobre przyszłość społeczeństwo. I oni dlatego zaczynają od dziecka. I dlatego na litość boską, rodzice, pilnujcie tego, jak nie wiem co. A takich nauczycieli, takich pedagogów to przepędzać jak nie wiem, jak jakąś zarazę, która niszczy, która może przynieść śmierć. Przepędzać, oni się absolutnie nie nadają się na pedagogów, na nauczycieli. Nauczyciele to mają być najwyższe. To mają być ludzie nie tylko wielka umiejętność, wiedza, ale charaktery. Charaktery. To nie mogą być miernoty. To ksiądz Piotr Skarga mówił, gdy Polska upadała, mówił, mówił, głupcy wasze dzieci uczyć będą. Tu nie chodzi tylko o to, że będą mieli wiedzy jakieś, ale właśnie ta sprawa i niestety to jest pierwsze, pilnować tego, nawet jeżeli ktoś ma tutaj, bo w tej dziedzinie to tylko nie ma problemów, nie ma pytań, wierzba, drzewo. Człowiek to jest normalne, że będzie miał zawsze. I tu musi panować nad sobą, pracować nad sobą i tak dalej. I to, ale to, co robią, to jest po to, żeby zniszczyć. I to robi ta nowa lewica. To są konsekwencje rewolucji francuskiej, a wcześniej grzechu pierworodnego, co to dużo mówić. I to się uwzięli na Polskę, to idzie bardzo mocno, bardzo mocno. I myślę, że wszyscy powinniśmy. Jeszcze raz dziękuję za ten głos z Częstochowy. I kończąc, jeszcze raz powiem, Bogu dzięki, że mamy też takich prezydentów, takich ludzi, w takich samorządach, którzy chcą być merytoryczni, a nie ideologiczni. Nie jakieś ideologie, zwłaszcza zgubne, wprowadzać. I takich, którzy integrują, a nie dzielą. I potrafią integrować różnych ludzi o różnych poglądach i wierzących, i niewierzących, i różne wyznania, integrują, wzajemnie uczą szacunku nawzajem i wspólnego budowania na tym skrawku ziemi, któremu na imię Polska. I chwała Panu, że są, to są przykłady, niech się inni uczą. I chwała Panu, tylko no, nic, alleluja i do przodu. Panie prezydencie nasz, ja życzę zwycięstwa zaraz, od razu i najlepszą radę, żeby mieć i żeby był najlepszy ten sejmik, a nie jakieś tam dziadostwo, prawda? Ja powiedziałem o tym taki Mariusz, nie pamiętam nazwiska, jakoś, przepraszam, po godzinę już, taki dobry chłopak z Chełmży, no. I inni zresztą. Życzę, żeby zostali wybrani, żeby pan miał jak najlepszy. Jak mieć dobrych współpracowników, to jest sukces. A nie jest wystarczy, że jeden będzie przeszkadzał. To tyle natruje, szkoda zdrowia, prawda? Tyle nas dezintegruje, że no nie wiem. Ja tak patrzę, jak nasze mamy aparaturę, tyle. I tych kabli, ile my mamy i tak dalej. Wystarczy, żeby jeden szczur przyszedł przegryźć nam kabel, prawda? No i to, co wszystko siada, tak w tym radiu by było, czy w telewizji. Tak samo tutaj. Życzę takich, żeby chcieli do przodu iść razem, ciągnąć ten wóz. Szczęść Boże, panowie i w Częstochowie, i w Bydgoszczy, i w Siedlcach, i wszędzie. Ale od Torunia zaczynamy. Tak, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Kopernik.
Polskie wydało go plemię.
Niech nam pokaże duszę. Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, panie dyrektorze. Panie prezydencie.
Dlatego też mówiłem o tym, że pierwsze najważniejsze zadanie to zmobilizowanie, skonsolidowanie ludzi wokół merytorycznego programu dla miasta. A tak jeszcze nawiązując do tego pierwszego tematu. W dobrym mieście Toruniu, z dobrym Radiem Maryja są naprawdę dobrzy i bardzo dobrzy nauczyciele, którzy dbają o to, aby to, co robią, odbywało się zgodnie z linią programową, dbają o dzieci, unikają też takich skrzywień, które mogłyby zaprowadzić szkoły, a szczególnie dzieci na manowce. Także tutaj na szczęście jestem spokojny.
Pan Marek Gralik i Bydgoszcz. Bardzo proszę, panie Marku.
Chciałbym radiosłuchaczce, ale też wszystkim zatroskanym matkom i ojcom dać do ręki pewien oręż, o którym nie wszyscy wiedzą. Tym orężem to jest artykuł 56 ustawy o systemie oświaty. W tym artykule jest wyraźnie napisane, że dyrektor szkoły danej placówki nie ma prawa prowadzić jakichkolwiek zajęć i wpuszczać jakiekolwiek osoby z zewnątrz, jeżeli nie ma na to zgody rodziców, zgody wyrażonej przez ogół zgromadzonych w Radzie Szkoły albo w tak zwanym Komitecie Rodzicielskim. Stąd, szanowni państwo, bardzo proszę dać się wybierać do samorządów, do tak zwanych trójek klasowych, do rad szkoły, do rad rodziców, bo macie państwo wtedy w ręku argument. Możecie powiedzieć nie. W tej chwili jest prowadzony w szkołach przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. On jest prowadzony przez bardzo wykwalifikowanych nauczycieli. Są to z reguły nauczyciele biologii, którzy przeszli kursy kwalifikacyjne. Od przyszłego roku to już muszą być studia podyplomowe i oni wiedzą, jak uczyć w cudzysłowie o tych sprawach. Dlatego ci tak zwani seksedukatorzy wchodzą tylnymi drzwiami, a rodzice nie zdają sobie sprawy, że mogą powiedzieć nie. Stąd mój apel. I znam dużo przypadków, również z Bydgoszczy takich, kiedy dyrektor nie wie o tym, że nauczycielka biologii wpuszcza takiego studenta, zaledwie studenta po pierwszym roku czy w trakcie pierwszego roku, który pod pretekstem informowania uczniów liceum na przykład o raku szyjki macicy, ten temat zamyka w 5 minutach, a potem zaczyna opowiastki o gender. Jest to bardzo niebezpieczne, ale pamiętajmy, mamy argument w ręku, mamy broń, mamy oręż, artykuł 56 ustawy o systemie oświaty.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca Piotra, witam panów w studio, witam radiosłuchaczy, Janusz Szewczak.
Witamy pana Janusza.
Kasy Krajowej SKOK. Mam przyjemność przecież od wielu lat dzielić się swoimi uwagami ze słuchaczami Radia Maryja w kwestiach fundamentalnych, gospodarczych, stanu naszego państwa, finansów publicznych, ale również spraw samorządowych. Serdecznie witam kandydatów i tych, którzy już wieloletnie pełnią funkcję na tym stanowisku, pana prezydenta Zalewskiego, pana Gralika z Bydgoszczy, jeśli nie przekręciłem nazwiska, pana Warzocha z Częstochowy, i pana Dariusza Stefaniuka, przepraszam, z którym mam przyjemność od kilku lat współpracować, jeśli chcę korzystać z tych rad, które czasami mu daję. Panowie, to nie są same zaszczyty, prawda, te funkcje, do których ponownie niektórzy po raz pierwszy kandydują, to nie są same przyjemności. Nie będzie to taka kaszka z mlekiem. Te najbliższe kilka lat są co prawda te środki unijne, ale ich wydawanie już nie będzie takie ani proste, ani łatwe, bo przecież wiele samorządów ma poważne problemy finansowe, zadłużeniowe, a państwo i władza centralna przerzuca przecież coraz to nowe obowiązki na te samorządy, nie dając im odpowiednich pieniędzy i środków do tego. Przecież, prawda, słyszymy ciągle o tych kwestiach związanych z wydatkami na oświatę, oświetlenie dróg, różnego rodzaju wydatki związane z kulturą. Trzeba na pewno będzie podjąć bardzo trudne wyzwania, bo te pieniądze na ten wkład własny, prawda, do tych projektów unijnych trzeba będzie skądś wziąć. Wiele samorządów jest przecież w trudnej sytuacji, emituje obligacje, ma poważne problemy, jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, a ze służbą zdrowia, zdaje się, nie zapowiada się dobrze na przyszły rok, więc na pewno będą to wielkie wysiłki, wielkie wyzwania. Trzeba będzie przecież podjąć chyba również na szczeblu centralnym pewne istotne zmiany dotyczące ustawodawstwa w zakresie podatkowym, bo przecież skądś te samorządy te pieniądze muszą brać, nie tylko z pożyczek czy z zastawiania majątku, prawda, komunalnego. Więc naprawdę cały wielki, olbrzymi wysiłek, odpowiedzialność, żeby nie zawieść swoich wyborców, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka bardzo ciekawy zestaw tych kandydatów, bo z jednej strony ludzie bardzo doświadczeni, jak pan prezydent Zalewski, a z drugiej młodzi, ci, którzy prawda, kandydują po raz pierwszy i przecież mogliby inne wybory w życiu dokonać, mogliby wyjechać za granicę, tak jak niestety zrobiło to wiele milionów młodych Polaków, wypchniętych przymusowo w dużej mierze z przyczyn ekonomicznych za granicę, więc trzymam kciuki za wszystkich i deklaruję, że jeśli któryś z panów będzie chciał, że tak powiem, skorzystać z mojej oceny sytuacji, jestem do dyspozycji i życzę sukcesów.
Dziękujemy serdecznie. Pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK-ów. Kto do pana Janusza?
Ja może pozdrawiam od razu pana Janusza. To prawda, współpracujemy bardzo, bardzo często i myślę, że jego rady przydają się każdemu samorządowcowi. U nas w mieście akurat sprawa oświetlenia odbiła się szerokim echem nawet w całej Polsce, ponieważ prezydent miasta w pewnym momencie postanowił, że wyłączy światło mieszkańcom i po godzinie 23 Biała Podlaska była niczym egipskie ciemności, spowita z mrokiem. Internauci bardzo szybko wychwycili, że jest jedyna ulica w mieście, która jest oświetlona. Na niekorzyść pana prezydenta to ulica, na której mieszka, więc cała sprawa trwała kilka dni. No niestety przez te kilka dni wielu mieszkańców dotknęła plaga wandalizmu. Wielki sprzeciw mieszkańców miasta. Prezydent miasta wycofał się ze swojej decyzji, stwierdził, że to był wielki błąd. No zobaczymy, jak ocenią to mieszkańcy przy urnie wyborczej. Podobna była sytuacja z kredytami. Oczywiście kredyt jak najbardziej, jeżeli jest to kredyt inwestycyjny, jeżeli ten kredyt ma pomóc tworzyć nowe miejsca pracy, ale jeżeli ma być to kredyt, który tylko i wyłącznie służy przejedzeniu naszych pieniędzy, naszych podatków, no to na to zgody być nie może. Miasto Biała Podlaska, które, jak już wspominałem, ma tak wielkie bezrobocie, dzisiaj ma przed sobą inwestycje w postaci renowacji i rekultywacji terenów nad rzeką Krzną, którą chce zrobić pan prezydent za 200 milionów złotych. No wszyscy pukamy się w głowę, po cóż to tak wielka inwestycja w mieście, które potrzebuje nowych zakładów pracy, specjalnej strefy ekonomicznej, wielu dróg i aż 200 milionów złotych, żeby można było utworzyć tor do kajakarstwa górskiego, czy też fosę w parku miejskim, bo to są pomysły obecnej władzy. Na to są rolowane nasze długi. Miasto wypuściło obligacje. Niestety nie skierowało ich na rynek wewnętrzny dla mieszkańców miasta, tak żeby mogli je kupić, tylko do zachodnich banków. Banki to wykupiły. Wyrolowaliśmy 60 milionów złotych, z czego do banków zapłaciliśmy 20 prawie milionów odsetek. Pytaliśmy się na sesjach Rady Miasta, dlaczego, panie prezydencie, nie dać tych pieniędzy białskim przedsiębiorcom, którzy przecież kupiliby te obligacje i zainwestowaliby ten zysk, te 20 milionów złotych, z powrotem w nasze miasto, te pieniądze by z powrotem zarabiały na siebie. To są oczywiście wiele takich pytań pewnie otwartych. Myślę, że też tutaj panowie macie te przykłady ze swoich miast. Trzeba do tego podchodzić ze swoim programem, trzeba do tego podchodzić z własną wizją i myślę, że my jako kandydaci tutaj Prawa i Sprawiedliwości oraz wieloletni prezydenci, jak pan prezydent Zalewski, taką wizję mamy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd witam telefon?
Witam bardzo serdecznie ojca Piotra, Marlena Hadaś z Częstochowy. Witam kandydatów na prezydentów, a szczególnie witam kandydata z Częstochowy, pana Artura Warzochę. Ogromnie cieszę się, że jesteśmy w jednej drużynie i chciałam tak powiedzieć, że pan Artur Warzocha jest człowiekiem, który przede wszystkim bardzo dużo wymaga od siebie. Jest to człowiek, któremu przyświeca takie powiedzenie, że jesteśmy zbyt ważni w oczach Pana Boga, żeby stać nas było na byle jakość. I to jest kandydat, który nie będzie byle jaki. To jest kandydat, który będzie przede wszystkim wymagał od siebie i robił wszystko, żeby Częstochowa, nasz wspólny dom, rzeczywiście była duchową stolicą Polski i naszym domem. Bardzo serdecznie pozdrawiam i apeluję o oddawanie głosu właśnie na pana Artura Warzochę. Dziękuję ślicznie.
Szczęść Dziękuję pod... pani Marleno, panie Arturze.
No, bardzo mi miło wysłuchać taki głos tutaj w Toruniu z Częstochowy. Powiem tak, że Częstochowa jest miastem z jednej strony szczególnym i wyjątkowym. O tym zresztą mówiłem już na początku tej swojej wypowiedzi radiowej. A z drugiej strony dla wszystkich mieszkańców Częstochowy jest właśnie ich miejscem na ziemi, normalnym miastem, w którym mieszkają, w którym pracują, w którym śpią, w którym wiodą swoje normalne, codzienne życie i to jest też dla nich aspekt bardzo ważny. Ale jest jakiś taki bardzo szczególny paradygmat tego miasta, którego, broń Boże, za skarby świata nie można zburzyć i nie można zagubić. Nie można zagubić tego sensu i tej wyjątkowości, jaką daje właśnie ten paradygmat tego miasta. Są ludzie w Częstochowie, którzy doskonale ten paradygmat odczytują. To są ludzie właśnie związani z tymi wartościami, wokół których my się właśnie integrujemy, idąc do wyborów i w które wierzymy. Co do byle jakości, czy też tego, że nie stać nas na byle jakość, no tak, po tylu latach wielkich zaniedbań, po tylu latach przepuszczonych różnych szans, po tylu latach ogniskowania dyskusji lokalnej opinii publicznej wokół jakichś spraw kontrowersyjnych, konfliktogennych, wreszcie czas na jakąś taką rzetelną, normalną pracę. Często trzeba wracać niestety do pracy u podstaw, ale my jesteśmy jako silna drużyna, zintegrowana, występująca pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale jako zjednoczona prawica częstochowska, jesteśmy na takie wyzwania i na taką pracę gotowi. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa otuchy i pokrzepienia z Częstochowy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Witam, panie Jarosławie.
Pozdrawiam ojca Piotra, wszystkich gości. Najbardziej rozpoznawalnym prezydentem miasta w Polsce to jest chyba pan prezydent Zalewski, jako wielki przyjaciel rodziny Radia Maryja. Jest to też dobro dla Torunia, które właśnie stworzone zostało na tej ziemi, myślę o Radiu Maryja. Ale do rzeczy, u nas też odbywają się w tej chwili dyskusje, rozmowy kandydatów na prezydentów. Mamy również prezydenta, który już wiele kadencji, startuje do piątej. Tylko najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy jeszcze niczego nie dokonali w swoim życiu, nie mają osiągnięć, a bardzo pchają się, że tak powiem, na stołki, nie mając właśnie zaplecza, nie mając rozeznania w finansach, bo sterowanie takim dużym przedsięwzięciem, jakim jest miasto, już kilkudziesięciu tysięczne, to trzeba mieć rzeczywiście wiele doświadczenia i mieć możliwość wykrzesania tych środków. I teraz jeśli chodzi o możliwości wykrzesania środków na gospodarkę, tu zwracam się z pytaniem do pana prezydenta Zalewskiego. Co panie prezydencie z toruńską geotermią? Jako że wiemy, że jest to wielkie źródło energii, a energia to życie, a życie to działanie. Dlaczego jeszcze nie mamy, jeśli chodzi o korzyści z tego źródła energii, dlaczego Toruń jeszcze nie jest ogrzany, dlaczego nie ma wody ciepłej, co dalej z tymi źródłami, które drzemią pod ziemią, które mogłyby być jeszcze więcej i niestety jakoś cicho wokół tego nie ma przyzwolenia czy władz, czy to jest brak woli politycznej. Wiem, że pan prezydent ma sporo pomysłów, czy rzeczywiście na to źródło energii też jest jakiś pomysł w Toruniu. To może tyle. Serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkim panom sukcesów w tych wyborach, byście po prostu doszli do tego, że te stanowiska prezydenckie będą na was czekały i wasze zadania będą realizowane zgodnie z wolą wszystkich mieszkańców, wszystkich miast. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Jarosławie. W pierwszej części wspominaliśmy trochę już o toruńskiej geotermii. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Powiem coś, co pana może w pierwszej chwili zaskoczy i zdziwi, ale temu rozwiązaniu problemu toruńskiej geotermii od niedawna intensywnie pomaga pani premier naszego kraju. Otóż zdecydowała się na podpisanie tego aktu, który mówi o kwestiach energetycznych na najbliższe kilkadziesiąt lat w Europie. I jest przesądzone, że będziemy musieli korzystać ze źródeł odnawialnych. Skoro tak, to z gotowej geotermii w Toruniu w pierwszej kolejności, bo ona jest, po prostu jest. I teraz trzeba głośno się domagać wsparcia finansowego od właściwych instytucji, które rząd wyznaczył do zajmowania się energetyką odnawialną, tego, aby to wsparcie nastąpiło. Po drugie, trzeba także dzięki temu argumentowi jasno i precyzyjnie tłumaczyć. Jeżeli w mieście, takim jak Toruń, są źródła energii odnawialnej, to one są pierwszoplanowe i z nich trzeba korzystać. W Toruniu sieć cieplna jest w rękach firmy francuskiej. Ta firma francuska do tej pory korzysta z rodzimego polskiego węgla. I teraz, co jest zaskakujące, w czasie, kiedy zaczyna być bardzo niebezpieczny problem dostawy źródeł czy produktów, z których można by produkować ciepło ze wschodu Europy, nagle decyduje się na to, aby zainwestować w rozwiązania, które będą oparte na gazie ze wschodu Europy, a może nawet zza Urala, a więc już spoza Europy. No nie jest to dobry moment, nie jest to dobry czas. Trzeba sięgnąć po to, co jest na miejscu, albo szukać rozwiązań, które będą potwierdzeniem tego, że przede wszystkim rodzime polskie surowce są najważniejsze. Jestem przekonany, że rozwiązania związane z toruńską geotermią powinny służyć nie tylko lokalnie, czyli nie tylko dla zasilania obiektów i budynków, które są w sąsiedztwie, ale powinny służyć całemu miastu. Wydajność, temperatura są wystarczające i po to trzeba sięgnąć.
Dziękuję, panie prezydencie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Stanisław z Holandii, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria, na wieki wieków, teraz i zawsze, panie Stanisław.
Ojcze Piotrze, mam tremę większą niż zazwyczaj, ale tym razem dlatego, że w pewnym momencie się nie zgadzam trochę z panem prezydentem Zalewskim. Chodzi mianowicie o to, co powiedział w pierwszej części audycji, że przyszłe pokolenia muszą partycypować w tym, na co obecnie się wydaje pieniądze. Ja myślę, że z takim czymś nie możemy się godzić, bo w ogóle zacznijmy od tego, że w ten sposób wskazujemy ich na to samo, co my teraz mamy, że będą mieli długi, a dochodów praktycznie żadnych. Ale teraz ja chcę wrócić troszeczkę może jakieś 20 parę lat do tyłu, 20 parę lat właściwie, to 30 już prawie, kiedy był początek lat 90., bodajże koniec 90., a początek 91. roku, kiedy jeszcze BBC nadawało w Polsce na falach ultrakrótkich, a więc dla Polaków. Mówili wtedy między innymi, powiedzieli wtedy między innymi coś takiego, że majątek narodowy Polski w tamtym momencie wynosił 80 bilionów dolarów. To wszystko jest prawdopodobnie do sprawdzenia jeszcze, bo gdzieś to ktoś tam na pewno zarejestrował i tak dalej, także to można by było sprawdzić. Niedawno dowiedzieliśmy się wszyscy, że majątek polski w tej chwili, narodowy majątek polski wynosi nieco ponad bilion złotych. Wtedy było 80 bilionów dolarów, teraz jest nieco ponad bilion złotych. Wtedy nie było jeszcze oczywiście denominacji, ale mówiło się o tym, że będzie, już była zapowiedziana. Wtedy jeden dolar to było 10 tysięcy złotych.
Tak, ale przez te wszystkie mechanizmy ekonomiczne, panie Stanisławie, ciężko nam będzie przebrnąć, więc do brzegu proszę, bo czas nam się kończy
tak,
powoli.
Dobrze, ja już właśnie chcę, dobrze, już nie będę wdawał się w detale. A więc załóżmy, że było 80 bilionów nowych złotych, prawda? Gdzie się podziały te 79? Kto je rozkradł i kto tego? Czy my musimy ciągle darować wszystko tym złodziejom, którzy nas okradają, bo mnie również też. Ja przecież też pracowałem na ten majątek wtedy, prawda? I tu musimy zacząć w tą stronę iść. Przede wszystkim tych ludzi rozliczyć tak, bo część na pewno ukradli. Halo?
Tak, panie Stanisławie, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. To głos z Holandii, panie prezydencie, a z drugiej strony mówimy o tych ciężarach, których coraz więcej na barkach naszych samorządów.
Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście tylko do tej pierwszej części mogę się odnieść i potwierdzić to, że wtedy, kiedy powstają rzeczy trwałe, bardzo trwałe, a więc ulice, mosty, budynki, które będą służyły 4 pokoleniom, 5 pokoleniom, wtedy ten ciężar ich powstawania nie powinien spoczywać na barkach jednego pokolenia. Tak myśli każda polska rodzina, ponieważ budując dom, korzysta z kredytów i to kredytów 30-letnich. No i podobnie w samorządach powinniśmy myśleć. Te zadłużenia, o których pan mówił, to poszły na przejedzenie. Myśmy je wydali i po nich śladu nie zostało. I oczywiście takich zadłużeń, broń Boże, w samorządach. Polak. I jeszcze o jednym trzeba pamiętać, że współcześnie jesteśmy jako Polska, przecież cywilizacyjnie, kilkadziesiąt jeszcze, gdzieś takie informacje wyczytałem, 30 bodajże lat za dobrze rozwiniętymi krajami typu właśnie Holandia czy Niemcy. Trzeba te cywilizacyjne zaległości nadrobić. Mieszkańcy Polski chcą mieszkać w miastach nowoczesnych. Jeżeli nie zainwestujemy w rozwój tych miast, jeżeli nie zrobimy tego zaraz, to mieszkańcy powiedzą, to przepraszamy, no to my chcemy mieszkać w innych krajach, czy nie daj Boże jeszcze na wzrośnie emigracja już nie tylko za chlebem, ale i także za właściwymi warunkami życia. No na to, do tego dopuścić nie można. Powtórzę może trochę górnolotnie, ale powtórzę to za ojcem dyrektorem. Tu jest nasza ojczyzna. My o tą ojczyznę musimy dbać, jej pilnować. Tutaj w każdej naszej małej ojczyźnie, w mieście, w powiecie, w województwie starać się zrobić wszystko tak, aby było to ku zadowoleniu nas, mieszkańców, i aby nie tego oczywiście ani nie roztrwonić. Pamiętamy oczywiście o tym, że wielokrotnie banki, które udzielają nam kredytów, nie są niestety bankami ze źródłami finansowania w Polsce, no ale z drugiej strony też korzystamy z wsparcia finansowego w postaci dotacji zewnętrznych, a więc uzupełniamy tymi kredytami te dotacje. No jest to pewien schemat ekonomiczny, który jest, myślę, korzystniejszy niż gdybyśmy w zastoju, niczego, żadnych pieniędzy nie korzystając, trwali i oczywiście zadłużenia byłyby wtedy mniejsze, ale i tej przyszłości miast by nie było albo byłaby ona niezgodna z oczekiwaniami mieszkańców.
5 minut do zakończenia rozmów niedokończonych. Po minucie dla każdego z panów. Pan Marek Gralik, radny Rady Miasta Bydgoszcz, kandydat na prezydenta Bydgoszczy. Bardzo proszę, panie Marku.
Szanowni radiosłuchacze, przypuszczam, że będę głosem wszystkich tych, którym zależy bardzo na tym, aby nasze oblicze naszych miast, naszych domów wręcz uległo zmianie. 16 już niebawem nastąpi, 16 listopada, jest to czas podjęcia decyzji. Ja tylko nawołuję do jednego. Spójrzmy bardzo głęboko w kandydata, w to, co on reprezentuje. Nie patrzmy tylko i wyłącznie na billboardy, na jakieś plakaty. Spójrzmy, co dana osoba osiągnęła, co zamierza osiągnąć i przede wszystkim, czy ta osoba zechciała z nami się spotkać i czy my mieliśmy okazję z nią się spotkać twarzą w twarz i porozmawiać. To jest naprawdę niezwykle istotna rzecz, która może sprawić, że nasz wybór będzie wyborem właściwym.
Pan Dariusz Stefaniuk, kandydat na prezydenta Białej Podlaskiej.
Przed nami najważniejsze głosowanie i to już pojawiło się wcześniej. Najmniej osób głosuje w wyborach samorządowych. Ostatnio mieliśmy wybory do Europarlamentu. Też bardzo nieliczna grupa Polaków poszła do tych wyborów, a myślę, że wybory samorządowe są tymi najważniejszymi spośród wszystkich wyborów. To, jak już powiedzieliśmy wcześniej w audycji, najwięcej kompetencji i najwięcej spraw ustala samorząd dla zwykłego mieszkańca, od szkoły, poprzez podatki, poprzez miejsce pracy, które jest tworzone w danym mieście. To jest ważne, żebyśmy poszli do tych wyborów, żebyśmy wybrali ludzi, którzy są odpowiedzialni i odpowiedni do zarządzania naszymi miastami, ludzi, którzy są moralnie przygotowani do pełnienia tej funkcji ojca, głowy rodziny, która może poprowadzić nas w lepsze jutro. Myślę, że mieszkańcy Białej Podlaskiej, którą reprezentuję, zasługują na dobry, bezpieczny i uczciwie zarządzany samorząd. Myślę, że zasługują na zmianę na lepsze.
Pan Artur Warzocha, kandydat na prezydenta Częstochowy.
Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, 16 listopada będziemy wspólnie decydowali o kształcie władz, które będą decydowały o losach naszych wspólnot lokalnych. Dlatego zwracam się z takim gorącym apelem, żeby iść do wyborów, kierować się rozsądkiem, kierować się tym, co w sercu czujemy, tym, żeby ten wybór był jak najbardziej trafny. Drodzy Częstochowianie, w przypadku naszego ukochanego miasta mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, jakiej do tej pory nie mieliśmy. Otóż prawica po latach ciężkich doświadczeń i toczenia niepotrzebnych sporów wreszcie zjednoczyła się pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości i praktycznie nie ma żadnej alternatywy dla tych wszystkich, którym bliskie są wartości konserwatywne i te wartości, które wynikają z nauczania społecznego Kościoła. Dlatego bardzo serdecznie apeluję po pierwsze o udział w wyborach, a po drugie na postawienie na tę właśnie listę, z której my kandydujemy. Wspólnie będziemy zmieniać oblicze Częstochowy i przywracać temu miastu to właściwe oblicze, o jakie nam wszystkim ludziom zatroskanym o kształt, właściwy kształt życia publicznego chodzi.
Pan Michał Zalewski, prezydent Torunia. Panie prezydencie.
Dziękuję Radiu Maryja za to, że możemy wspólnie tutaj, przecież reprezentujemy zupełnie różne miasta, prosić, zachęcać do udziału w wyborach samorządowych słuchaczy Radia Maryja, ale i rodziny słuchaczy, najbliższych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Zróbcie to Państwo, zachęćcie do tego udziału. Te wybory są naprawdę ważne. Najważniejsze sprawy dnia codziennego rozstrzygają się w naszych miastach, gminach, powiatach i województwach i warto wziąć udział w wyborach. Również i w mieście Toruniu. Miasto Toruń od kilkunastu lat intensywnie rozwija się i byłoby wspaniale, gdyby mogło być tak dalej, gdyby można było patrzeć z radością zarówno my, mieszkańcy Torunia, na swoje miasto, jak i nasi goście, którzy chociażby w związku z wydarzeniami organizowanymi przez Radio Maryja, ale Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, licznie odwiedzają Toruń. Zapraszam do Torunia, do miasta nie tylko Mikołaja Kopernika i smakowitego piernika, ale i tak że do miasta, w którym jest ten katolicki głos i jest telewizja, która pokazuje to, co wartościowe, dobre i przede wszystkim prawdziwe. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie do tej audycji.
Dziękuję serdecznie gościom naszego spotkania, słuchaczom Radia Maryja. Pan prezydent Michał Zalewski nawiązał do Torunia, do Grodu Kopernika, a także do pierników toruńskich. Serce z piernika to dedykacja muzyczna, którą kończymy dzisiejsze rozmowy niedokończone.
Znakomicie.
Spacerując toruńską starówką, zakręcony widokiem sprzed lat, czuję wokół oddech historii, płynący czas. Legendy o dzielnych rycerzach, wielkich bitwach, mieszczaństwie i łzach. Czy duchy ich uleciały, czy są wśród nas? Moje serce z piernika ukochało te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Moje serce z piernika pokochało spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. A wieczorem Kopernikiem zakochani schodzą się znów, kwiaty na rynku kupują, odchodzą w mrok. Neony kolorowe już świecą, wabiąc ludzi do sklepów i knajp, a w bramie kloszard zasypia zmęczony tak. Ich serca z piernika ukochały te mury i bruk, wąskie kręte uliczki, krzywą wieżę z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. aptikarze otwierają swój kraj. Staruszki na targ wyruszają kolejny raz. Tramwaje wyjechały już w trasy, wioząc ludzi do fabryk i biur. A matki swe dzieci żegnają do szkół. Ich serca z piernika ukochały te mury i bruk. Polskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. Ich serca z piernika pokochały spleciony to czas. Stare dzieje i nowe i nadzieje na nowy, lepszy los. Nasze serca z piernika ukochały te mury i bruk. Wąskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. Nasze serca z piernika pokochały spleciony tu czas, stare dzieje i nowe.